Debilem, debilem. Ten debil do debila, ty do debila, debilu.
Nie,
debil jest
też
człowiekiem. To Adolf Hitler był za Hitlera. Skąd jest pomysł Hitlera? Hitlerowski pomysł Hitlera. Czy Adolf Hitler? Adolf Hitler?
Adolf Hitler.
Jest sprawa.
I dzień dobry, zaczynamy w 2015 roku po raz pierwszy. Czuję się jak Kermit Żaba. Czy wiecie, kto to jest Kermit Żaba? To jest taka żaba, zielona, taki mapet. Ja się tak czuję właśnie, jestem taki pełen ekscytacji, podniety wewnętrznej, że jest rok 2015. Brawo! Dlatego mówię brawo, dziękuję bardzo, bo ja miałem taki plan, jakby mały, jaki plan, jaki większość z nas ma, żeby nie dożyć. I tak sobie dzisiaj patrzę w kąt monitora, też nie miałem planu, żeby mieć taki monitor, aż jakbym mały, w ogóle nie było takich monitorów, a jak były, to kosztowały tyle, co wieś cała. I patrzę w kąt monitora, tam 2015, aż się wzruszyłem po prostu, aż normalnie się wzruszyłem. I na czacie znajdują się ludzie i ja aż normalnie z tej miłości, która mnie ogarnia mi nerkę, lewą, prawą nerkę, płuco lewe, nie doszło dalej już nie. Miłość taka limitowana ogarnia mnie do was wszystkich, coście tu przyszli, do tej niszowej audycji, do niszowego radia, do niszowego sposobu gadania ludzi między sobą, czyli do internetu. Nie, internet nie jest niszowy, ale podcast jest niszowy i dobrze, srał to pies. Chcecie niszowe, to niszowe. Jak większość ludzi nie chce być mądra, to niech sobie będą głupi i idą na YouTube i do telewizora. A reszta ludzi, ci co chcą pogadać naprawdę i nie jakimś tonem nudnym, jak to zwykle w poważnych telewizjach, tylko po ludzku, po prostu powiedzieć co całą prawdę, bez cenzury, wolno wszystko, to mają tylko podcast. I to tylko podcasty na żywo, których jest ledwie kilka w całej Polsce. Znaczy w ogóle na całym świecie, ale polskojęzycznych jest parę, więc chodźcie, dzwońcie, gadajmy, niech to będzie fajny program na żywo i niech się ludzie bawią dobrze, ale przy okazji pogadajmy o czymś pożytecznym, rzekłem. A no z tego wszystkiego zapomniałem pozdrowić ludzi na czacie. No to Leszek jest. Pozdrawiam na antenie. I Lukszmar, i Kiki. Kiki dlatego mówi cześć Martin. No cześć. Dzisiaj będzie w programie Jest Sprawa w Enklawie. Będziemy gadać o zdrowiu i chorobie, o tym, jak się leczyć i gdzie najlepiej i w ogóle. Ale najpierw, Eugenes jest w ogóle, jak, nowi ludzie, nowy rok, nowi ludzie. Aż normalnie, już mi się podniosło do drugiego płuca, przechodzi mi ta miłość do słuchaczy. No coś pięknego po prostu. O, Blacha przyszedł, stary dobry Blacha, stary, ale jary. I dożył też 2015, sama normalnie optymizm. Na razie zarzucam was optymizmem, bo za chwilę będziemy gadać o rzeczach w ogóle nieoptymistycznych, czyli o czymś, co się nazywa po polsku służba zdrowia. To jest bez sensu, bo ani to służba, ani zdrowia. To jest coś jak świnka morska, nie? Ani świnka, ani morska. To coś takiego. Ale zanim przejdę do tego, co się dzieje i co znowu nie działa, to muszę powiedzieć, no muszę, bo zbierałem się długo, żeby tę cudowną wiadomość, właśnie to ona jeszcze z poprzedniego roku, 2014 roku, ostatnia prawie wiadomość była, Rzeczpospolita powiedziała, że są efekty urlopu Tuska.
Wow!
A wręcz... Nawet. I te efekty urlopu Tuska, ja się patrzę na ten tytuł, o co im chodzi? Poszedł na urlop, coś się stało, coś się zawaliło, Boże, a może dobrze właśnie, Boże... Tu się okazuje, że ten tytuł to jest, powinien dostać nagrodę za największą manipulację gazetową chyba. Nie chodzi tutaj bowiem o urlop Tuska. To w ogóle nie chodzi chyba o Tuska. W ogóle ludzie się zachowują w Polsce jakby krajem rządziła jedna osoba. W ogóle parlament, a srał pies parlament, 400 ileś tam osób, a tam nieważne, jedna osoba robi całe prawo, jedna osoba ma władzę sądowniczą, ustawodawczą, I rządzi po prostu, wszystko robi. I telewizję też ma Tusk. I jak idziesz po bułkę do sklepu, to czy ta pani ci sprzeda, czy nie sprzeda, o tym decyduje Tusk. To czy ją zatrudni, czy nie, Tusk. To czy bułka jest świeża, Tusk. Wszystko, Tusk. To czy będzie ciepłe lato, Tusk. Zimna zima, Tusk. Ciepła zima, też Tusk. ciepłe lato, a to już syn Tuska. Albo może jego minister. Jedną rzecz musi. W każdym razie tu się okazało, a w tym newsie, że według Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku miało ubyć prawie 24 tysiące Polaków, a przybędzie nas 10 tysięcy. Co nie, za bardzo nie rozumiem, co czytam, bo miało ubyć, a przybędzie? Czy rozmawiam o przyszłości? 30 grudnia dają news, w którym jest w czasie przyszłym, że przybędzie nas 10 tysięcy... Dobra, nie wiem, nieważne. Może im się ktoś komuś czas przeszły z przyszłym pomylił. Badania w 2014 roku wskazują, że w przyszłości, czyli w 2014 roku, przybędzie nas 10 tysięcy. Tak mówi Rzeczpospolita. I co to jest? I to jest sukces! Ludzie się bzykali! I to jest sukces Tuska. Bardzo mi się to podoba. A dlaczego się bzykali? Artykuł wyjaśnia. No, dlatego, że Tusk, okazuje się, no ludzie się bzykają dlatego, bo ktoś prowadził urlop macierzyński dla mężczyzn. Rodzicielski. Płatny. Roczny. W czerwcu 2013 roku pojawił się urlop rodzicielski i zdaniem ekspertów oraz dziennikarzy, a może to jest jedno i to samo, ludzie się bzykają dlatego, że ktoś wprowadza, no Tusk sam, wprowadza urlop płatny rodzicielski. No nie wiem jak wy, ale mnie stan prawny oraz to, czy mi płacą za urlop, czy nie, w ogóle no, u mnie, w moim osobistym życiu nie miało wpływu na to, że mi się chciało za przeproszeniem panienki obmacywać i tak dalej, robić rzeczy w ogóle. A to może nie o to chodzi, tylko o to dzieci. No na to, czy chcę mieć dziecka, to też to nie wpływa. Czy będę miał urlop, czy nie będę miał urlop. Bo to no, wychodzi, to się rekompensuje. Bo urlop płatny, narzucony z góry na pracodawców, oznacza, że będzie trudniej znaleźć taką robotę. Więc więcej na jedno wychodzi. No. Co z tego, że jest urlop płatny w pracy, której nie możesz zdobyć, bo się po prostu nie ma takich ludzi, co im pieniądze spadają z drzewa i tylko czekają ci pracodawcy, żeby porozdawać nam za to, żebyśmy się dzieckiem zajęli. No, nie no, no, hej, życie jest ciężkie, nie? Trzeba popracować, żeby były pieniądze. No, no trzeba, no. Tak działa po prostu świat. No, ale to nieważne jest. Tusk dokonał cudu kolejnego, urodziło się więcej dzieci. Urodziło się więcej niż umarło. No po prostu jest no genialne. Genialne. Oczywiście to wszystko jest na granicy błędu statystycznego, ale srał pies błąd statystyczny, to na pewno przez urlop. I oczywiście, no co prawda nadwyżka 10 tysięcy osób jest, co przy 45, powiedzmy, milionach to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale no, nie wiem, nieważne. Ważne, że jest na plus. Pomińmy też fakt, że w tym samym czasie, w tym roku wyjechało pewnie z 500 000 ludzi za granicę i nie wróci. Ale tam 500 000 ludzi, o 10 tysięcy aż wzrosło. Ale się coś urodziło wreszcie. Ale może to coś zmiana. Może coś. No i cud. Po prostu nie mogę. Rozwalają mnie takie newsy. Ja takie newsy to ja bym się spodziewał, jakby był, nie wiem, PRL, jakiś Związek Radziecki się jeszcze gdzieś kołatał. Albo jakbyśmy w Korei Północnej żyli, że to ten wódz narodu, prawda, jednym słowem sprawił, że wszyscy się rodzą nagle, zapłodnił swoim słowem matki Polki, a ludziom zaczęło stawać bez wiagry, prawda, panom, mężom tych matek Polek. W ogóle wszystko to ten tu zrobił umiłowany przywódca narodu. No ale kurde, w Rzeczpospolitej takie pierdoły pisać? Kogo oni tam zatrudniają? W ogóle to Rzeczpospolita w ogóle niczego sama nie pisze, bo to jest wszystko przedruk z Polskiej Agencji Prasowej. To kto w tej Polskiej Agencji Prasowej pracuje? Syn Tuska? No nie wiem. W każdym razie można zadzwonić i pogadać jak chcecie o tym, nie wiem. Czy naprawdę ktoś wierzy, że to przez urlop? Ludzie zaczęli sobie dzieci robić, my tylko na to czekałem, już chciałem mieć dziecko, że tak w 2013 roku tysiące rodzin czekały tylko na ten urlop, żeby móc mieć. I jak mają ten urlop już, o, musi mi dać pracodawca. Oczywiście możecie też zwolnić ten pracodawca, albo może po prostu zbankrutować i wszyscy stracą pracę, ale to się nikt nie przejmuje, nie, nieważne, o tym się nie myśli. Wasz mycie urlop za darmo, róbmy dziecko, coś za darmo dają. To może Donald Tusk powinien był długopisy rozdawać za urodzenie dziecka, nie? Albo może takie naklejki, takie jak w sklepach są, nie? Że kupony. Jedno dziecko, drugie dziecko, za 5 dzieci szóste gratis. Albo coś. Nie, jak się uzbiera te kupony za urodzenie każdego dziecka, kupon, jak będzie już 5 dzieci, to się dostanie darmową Coca-Colę. Czy do odbioru w Radomiu. Na tym stoliku, wiecie, co tam na Wigilię będzie. To można ją tam odebrać, co? No. To jest dobry pomysł, ja myślę, bo to jest mniej więcej taka sama będzie skuteczność jak tego urlopu. Ale nie wiem, może jestem za bardzo już jakiś sceptyczny. Ja żyję w innym świecie, ja nie pracuję na etat, ja nie mieszkam, ja nie mam pracy, ja nie mam nic. Mieszkam w 3 miejscach jednocześnie, w innym zameldowany, w innym tymczasowo, nie mieszkam. W każdym razie, no ja żyję po prostu życiem, a reszta kraju żyje życiem papierowym, a ja życiem żywym. Czyli mieszkam tam, gdzie mieszkam i nazywam się tak, jak mówię, że się nazywam, a nie, mieszkam tam, gdzie jestem zameldowany, a nazywam się tak, jak mam napisane w dowodzie. No ale to mówię, to jestem ja, a ja jestem chory troszeczkę na życie. O, dzwoni pierwszy słuchacz w 2015 roku. Kto to?
Dobry wieczór.
Yes, pierwsze. Udało się, dobry rok będzie, bo dzwonią słuchacze. Cześć.
Jeżeli pozwolisz, chciałbym się odnieść do... A tak w ogóle dobrze mnie słychać?
No, głośno.
No dobrze. Chciałbym się odnieść do poprzedniej audycji w tym cyklu. I do kwestii, którą poruszyłeś, mianowicie do firmy Amazon.
Firma Amazon.
Ja pracowałem w Amazonie.
Tak? W Poznaniu?
Byłem pracownikiem tymczasowym Amazonu.
No to super, opowiedz jak.
I muszę ci powiedzieć, że wszystko to, co wypisuję na temat Amazonu, przynajmniej na temat polskiego Amazonu, tak? Bo nie wiem, jak wygląda Amazon w Wielkiej Brytanii. To jest bullshit. To jest po prostu taka totalna bzdura, że się po prostu w głowie nie mieści.
To ile
Amazon robi dla swoich pracowników. Wiesz, ja już pracowałem wcześniej w paru w takich większych firmach i z czymś takim się jeszcze nie spotkałem.
Że dbają po prostu.
To wiesz, to nie chodzi o to, że dbają, oni po prostu wchodzą im w dupę, tak? To inaczej się tego nazwać nie da, nie?
No, ładnie. No to tak jak na Zachodzie mniej więcej. No,
wiesz, jaka firma, ja nie mówię teraz o kadrze zarządzającej, tak? Tylko o takich, wiesz, zwykłych, szeregowych pracownikach, tak? Daje swoim pracownikom, którzy, nie oszukujmy się, nie są jakimiś specjalistami w danej branży, tak?
No nie, oni tam noszą, przynoszą i tak dalej, nie? Pakują.
Jaka firma daje, ja teraz w tym momencie mówię o stałych pracownikach, bo pracownicy tymczasowi to troszeczkę jak, wiesz, inna bajka, nie?
No dobra, no.
Firma daje swoim pracownikom jakieś karty e-sport, premie za samą frekwencję, tak?
Wow.
Tam są, o ile dobrze pamiętam, były i nadal są 3 przerwy, z czego 2 przerwy są płatne.
No.
Teraz generalnie w większości firm, jak masz przerwę, to po prostu nie wliczają ci tą przerwę do czasu pracy.
Poważnie? A to nie, to są jakieś przepisy co do tych przerw, czy co? Ja nie wiem. Czy to sami z siebie oni tak robią, czy że Tusk im kazał?
Sami z siebie.
No i bardzo dobrze. Co pokazuje, że państwo i Tusk są niepotrzebne, jeżeli firma sama z siebie dba o pracowników, no.
A jeszcze jedna rzecz. No. Amazon pod pewnymi względami tobie by się podobał. Mi osobiście też to bardzo, też to bardzo odpowiadało. Mianowicie tam, jakby to powiedzieć, wszelkie przejawy agresji są traktowane nawet gorzej niż nieudacznictwo.
No bardzo słusznie. Zresztą
jak przełożony nie jest na tyle elokwentny, żeby móc ci, że tak powiem, coś wytłumaczyć na spokojnie, tylko, że tak powiem, drze się na ciebie na hali i nie wiem, robi jakieś ci sceny, coś w tym rodzaju, tak?
Agresywnie.
To on momentalnie wylatuje. Co więcej, już nie ma powrotu do Amazonu we wszystkich jego oddziałach w całej Europie, czy nawet poza nią.
I bardzo dobrze. I tak powinno być, i tak jest. Tam, gdzie są dojrzałe rynki i cywilizowani ludzie. No, to
ja osobiście, ja osobiście byłem tym zaskoczony, ale po jakimś czasie, wiesz, zauważyłem, że to rzeczywiście nie jest, wiesz, jakiś taki wymysł, tylko to rzeczywiście jakby wpływa na jakość pracy, tak?
Oczywiście,
bo
że
jak
tak.
Bo jak ktoś, że tak powiem, koncentruje się na tym, żeby, mówiąc w skrócie, pomiatać innymi, nie? to w tym momencie najprawdopodobniej robi więcej błędów, tak? Albo no, robi więcej błędów, albo jest zwyczajnie niewydajny, tak? Bo w tym momencie pewnie, jego energia przenosi się na coś, co jest zupełnie z pracą niezwiązane, nie?
No oczywiście, że tak, to jest wszystko jasne już od dawna gdzieś tam na zachodzie, bo tam już rynek funkcjonuje dawno i się ludzie nauczyli. A w Polsce zamiast się uczyć od tego, co już inni przerabiali, to całą historię od początku sobie wszyscy chcą powtarzać. Najpierw wszędzie był radztwo wprowadzać, potem się okaże, że ono nie działa, i będzie tak, że tak ciągle będziemy gonić ten zachód, kurde.
Tak, i jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo tam poruszyłeś kwestię tak ogólnie rynku pracy, nie?
No.
To ja ci powiem tak z własnego doświadczenia i pewnie twoje doświadczenie też trochę takie jest i w ogóle ludzi, którzy kiedykolwiek coś robili w życiu, to wiesz, i nie są gdzieś tam powiedzmy zamknięci od lat w ramach jednej firmy, tak? Mhm. To w każdej firmie jest tak, że masz działy czy stanowiska lepsze i gorsze, tak?
No.
I tam jest dokładnie tak samo, nie? Tam...
Jak tak samo? Na lepszych więcej się zarabia.
I tam masz dokładnie to samo, tak? No, jest to prawdą, że można mieć tam na niektórych działach w ciągu całego czasu pracy, w ciągu dnia można mieć 20 km w dupie, w nogach, nie?
No.
To jest prawda, ale z drugiej strony powiem ci, ja tam rozmawiałem z taką dziewczyną, która właśnie była w takim, jak ona to nazwała, kieracie, nie? No bo to rzeczywiście jest swego rodzaju kierat. I tam są takie możliwości, żeby migrować z jednego działu do jakiegoś innego działu. I ona powiedziała, że ona nie chce. Że ona nie chce, bo ona dzięki temu nie musi chodzić na fitness, tak?
No pewnie.
Ona zrzuci trochę kilogramów, więc ja też, wiesz, no. czasami się zastanawiam i drapię się w głowę, jakby skąd się biorą, czy czasami to nie jest tak, że ci ludzie, którzy tak narzekają na tą firmę, nie? Mhm. Że oni być może w ogóle w niej nie pracowali, tak? W ogóle w niej nie pracowali, albo gdzieś tam, wiesz, albo gdzieś tam się otarli, nawet nie poświęcili, wiesz, no, tego minimum inteligencji, tak? Żeby się zorientować, hej, a może w tej firmie są jakieś możliwości rozwoju, może można zacząć tutaj kombinować, tak? Takie kombinowanie to, wiesz, ja w tym momencie nie mam na myśli takiego polskiego kombinowania, nie? Tylko taką po prostu, wiesz, takie minimum inteligencji, które należy wykazać w każdej firmie, żeby no nie być, mówiąc brzydko, murzynem, nie?
No tak, jakąś inicjatywę i po prostu ten szukać sobie. No, a to jeszcze pytanie było z czata. Dlaczego nie pracujesz już tam?
No bo tak jak mówiłem, to była praca tymczasowa, tak?
A racja, bo to przed świętami zatrudniali więcej.
Tak, zgadza się.
No, można było sobie zarobić przed świętami, jak ktoś by chciał. No, dobry pomysł. No, także podobno bezrobocie w Poznaniu i okolicach spadło do 3%. Po prostu nie istnieje, jest pod bezrobocie, nie ma już ludzi. Pewnie dlatego tak szanują ludzi, bo nie ma skąd brać pracowników.
No z tą kwestią to akurat się nie zgadzam, tak? Jeżeli bierzemy pod uwagę takie rzeczywiste bezrobocie, to akurat Poznań i cała Wielkopolska jest z tego znana, że tutaj masa osób robi na czarno, nie? Ja to w ogóle kiedyś mówiłem dla kogoś, kto nie jest z Wielkopolski, mówię, człowieku, mówię, do jakiej klatki byś tutaj nie zapukał, mam na myśli klatkę w bloku, czy do jakiego mieszkania byś nie zapukał, tam wszędzie ci ludzie chcieliby z tobą zrobić jakiś interes. Ja myślę, że pod tym względem Wielkopolska jest wyjątkowa, bo tutaj każdy chce coś sprzedać, mimo tego, że gdzieś tam siedzi w jakiejś firmie, tak, to po prostu każdy jest zainteresowany robieniem jakichś biznesów na boku, nie?
No i dobrze.
I to czasami jest uciążliwe, nie? No bo jak masz w jednej firmie pięciu kolesi, którzy sprzedają telefony, tak, no to już w pewnym momencie masz serdecznie dosyć tych telefonów i ich także, nie? Ale to ma właśnie swoje plusy, że wszystko nie, bez jakichś takich pejoratywnych kojarzeń wszystko ma swoją cenę i też jest duża grupa takich osób, które po prostu zwykłą pracą nie są zainteresowane, bo one doskonale czują się w takim networkingu i w ogóle nie mają ochoty z kimś tam podpisywać jakiś umów, czegoś tam.
No tak, ja zresztą też. Dobra, dzięki. To przejdziemy do tematu następnego. To był Jacek. Cześć, Jacek. A teraz, żeby był dobry wstęp do tematu, to trzeba puścić odpowiednią ilustrację dźwiękową.
Jest sprawa.
No cholera, to nie ta była. Niestety zginęła mi. Czy ktoś mi przeniósł ją w inne miejsce na dysku? Nieważne. Pogadajmy o tych zdrowiu, bo jest afera. Teraz cała Polska żyje aferą. Afera polega na tym, że rząd, czyli Tusk, czy tam jakiś premier, teraz nie ma Tuska, już Tusk wyjechał, to teraz jest drugi premier. Właśnie nie wiem, czy teraz będą mówić, że to Kopacz wszystko robi, czy że będzie... Już mówienie, że to rząd, że tam jest więcej ludzi niż jedna osoba. No nieważne. Ja myślę, powiedzmy, że rząd w skrócie postanowił usprawnić służbę zdrowia, która jest do dupy od zawsze i zmienił prawo. No i do tego prawa nowego dostosowało się 80% lekarzy. Jakieś tam nowe umowy podpisują z tym tam, z NFZ-em i tak dalej, a 20% powiedziało nie, nie będziemy, to straszne, to skandal. I ogólnie na tym polega chryja, że im się coś nie podoba. Rządowi się z kolei nie podoba to, że się lekarzom coś nie podoba i mówią, coś wam się nie podoba, to my was no właśnie i teraz wymyślałem, co bym im zrobić i ogólnie mówią, że lekarze są głupi, że się drą, że nie wiadomo, o co im chodzi, że chcą pieniądze, że coś tam. A tak naprawdę jak jest, to będzie trzeba teraz przeprowadzić jakieś lekkie dochodzenie. Na wykopie próbował się wykopać list, dramatyczny list pani doktor, lekarza rodzinnego. To już od razu widać po tytule, że no właśnie jaki to rodzaj osoby pisze, nie? Tak zatytułować list, dramatyczny list pani doktor. I podpisany ten list jest z poważaniem... lekarz rodzinny z 30-letnim stażem w jednej placówce. Tak jakby to był powód do dumy. No ludzie, ja tutaj przypomnę młodzieży dzisiaj, że ludzie starej daty, czyli z Gredy inaczej, więc oni mieli taką koncepcję, że im dłużej się jest, siedzi na dupie przyspawanym do jednego fotela, tym człowiek ma większą wartość. Skąd oni wzięli to, to ja nie wiem. Widocznie z telewizji albo jakieś plotki ktoś puścił. No bo jak my wszyscy wiemy, człowiek, który siedzi przez 30 lat w jednym miejscu, to jest człowiek, który się nie rozwija. Człowiek, który w 30 lat w jednej pracy jest, będzie miał znacznie mniejsze doświadczenie niż człowiek, który jest w 10 pracach w 3 lata w każdej. Po prostu nie zdążył zdobyć doświadczenia, ma mniejsze. Pracował tylko ciągle w kółko w jednym miejscu, więc to się nie ma czym chwalić. No ale ona się chwali, bo ona jeszcze ma trochę inną wizję świata. Taką telewizyjną chyba, czy coś. No i ona tutaj mówi o sobie per pani doktor. Pani doktor, tak. Pani doktor. I dramatyzmem leci. No ale niestety nie wykopało się to za bardzo, co by może oznaczało, że ludzi to nie obchodzi tak do końca, ale trochę obchodzi. Tak się do połowy wykopało, a do połowy się nie wykopał ten list. O tym dramatyzmie to ja powiem, o co jej chodzi. A na razie ogólnie przypomnę sytuację. Polska jest krajem komunistycznym. Tutaj się powinny na mnie jakieś głosy oburzenia. Jaki wolny kraj, stary, co ty gadasz w ogóle? Skandal, skandal. Nie, no naprawdę jest de facto komunistyczny. W konstytucji jest napisane, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Dziś czytałem, tak jest rzeczywiście napisane w konstytucji. No i konstytucja nie mówi, kto ma za to płacić. Znaczy mówi, że ma za to płacić, ale ma. No w ogóle jest też w konstytucji powiedziane, że każdy w zależności od potrzeb ma mieć za darmo, żeby mu wszystko leczyli w zależności od potrzeb. Ten zapis w konstytucji jest absurdalny. Po prostu się tego zwyczajnie zrobić nie da z powodu rzeczywistości. W rzeczywistości naszej mamy ograniczone ilości wszystkiego. Jest ograniczona ilość lekarzy, którzy cię wyleczą, ograniczona ilość strzykawek i ograniczona ilość tego, co ci wstrzykują. I to wszystko jest trochę drogie jednak. No, im bardziej złożone leczenie, tym bardziej precyzyjnych badań wymaga i specjalistycznych narzędzi wszystkiego. No to trochę kosztuje. Nie można więc robić zapisu, który ma być czymkolwiek więcej niż tylko bredzeniem. Nie można zrobić zapisu pod tytułem każdy ma prawo do wszystkiego. No to jest komunizm i jak już wiemy z historii, on się nie działa, bo po prostu bankrutuje. Bo jak mają ludzie za darmo, to mają, taka jest natura człowieka, że jak ma za darmo, to chce za darmo. I nie liczy się z kosztami. Nie zastanawia się człowiek wtedy, czy to kosztuje, czy nie kosztuje, czy to innego kosztowało. Srał to pies, on ma prawo i on chce za darmo. No, więc taki jest zapis konstytucji i to jest taka przyczyna całego nieszczęścia, no bo co teraz zrobić? No, jest już konstytucja, co prawda jest gównowarta, ale trzeba się do niej stosować, bo trzeba. Bo co by to było? Właściwie dobre pytanie, właściwie co by było? Nie wiem, anarchia kompletna, bezprawie, czyli to co jest. Nie wiem, jaka by była różnica, ale no nie, że ludzie potrzebują. Potrzebują mieć choćby złudzenie stabilności, choćby takie przeświadczenie, że no jest gdzieś jakaś kontrola nad tym całym burdelem. Muszą mieć, więc musi być ta konstytucja i jak jest konstytucja, no to musi być prawo. I prawo w Polsce jest tak zrobione mniej więcej. Jest pierwotnie skomplikowane, bo nikt nie wymyśla go od początku, żeby było porządnie. Prawo dotyczące zdrowia, opieki zdrowotnej teraz mówię. Tylko łata się poprzednie prawo następnymi poprawkami. W ten sposób przez ostatnie 20 lat z hakiem napiętrzyło się coraz to nowe się poprawki napiętrzyły na poprzednie dziurawe prawo, wprowadzając następne dziury, które się poprawia następnym prawem. I tak w kółko. W związku z tym system przestaje mieć jakikolwiek sens. Bo dorabianie do systemu, który no, nie przewiduje nigdy podczas budowania się, nie przewiduje, że ten system się będzie rozrastał. Nie? Na przykład to prawo, które teraz uchwalono ostatnie, które jest przyczyną całej afery z 2013 roku, ono oczywiście nie zakłada, że po nim będzie następne prawo i że trzeba się jakoś przygotować na tą opcję. Nie! W ogóle nikt nie ma żadnego planu na dłużej. To tak na chwilę. No trzeba coś załatać, robimy. Jebut. Prawo z 2013 roku, które właśnie weszło, od 5 dni obowiązuje, jest po to, te zmiany w prawie zostały teraz, zostały przeforsowane i zostały wprowadzone, żeby załatać bieżące problemy. A bieżącymi problemami są przede wszystkim kolejki. Kolejki wszędzie, co jest naturalne, muszą być kolejki do służby zdrowia, która jest darmowa. Po prostu zawsze będą kolejki do czegoś, co jest darmowe, no. Widziałeś kiedyś faceta, co stanie sobie na środku miasta i mówi, rozdaję za darmo i wszystko jedno co. I żeby się zaraz nie zrobiła kolejka? Widziałeś coś takiego? Nie ma czegoś takiego. To jest cud jakiś by był. No ale rządzący liczą chyba na ten cud. Nie wiem dlaczego uważałem, że to jest coś dziwnego, że są kolejki jak jest coś darmowe i że da się to zmienić, uważają. Nie wiem, dlaczego tak uważam, ale próbuję zmienić. Oczywiście, że to się nie uda. Po prostu kolejki tylko można przenosić z jednego miejsca do drugiego miejsca i dokładnie to zrobili. Teraz zamiast kolejek do specjalistów, które wynoszą tam tu 6 miesięcy, tam 12 miesięcy, no różnie się czeka do specjalisty, jak ktoś ma szczęście to 3 miesiące. Żeby tam nie było kolejek, no to prawo skonstruowano tak, żeby obciążenie tych lekarzy, których jest coraz mniej, bo im się płaci za państwowe stawki, a nie tyle, ile rynek by płacił sam siebie. No, więc naturalnie, że ich jest coraz mniej, bo po prostu za mało im się płaci w stosunku do tego, ile im się należy, no, w stosunku do wartości pracy. O której to wartości decyduje tak naprawdę rynek, no. Ilość ludzi chętnych, którzy się ustawiają w kolejce do lekarza, do ilości lekarzy. Ten stosunek określa, jaka będzie cena. I to jest zdrowe i to działa po prostu, to działa dobrze. Działa tak, że nie ma kolejek, ale też i nie każdego na wszystko stać. To jest właśnie normalność życia, że nie każdego na wszystko stać, ale nie może być oparte prawo w Polsce na normalności. Normalność w Polsce jest, mówi tak, polska normalność i nie tylko polska, komunistyczna w sumie, normalność mówi tak, nie może tak być, nie może tak być, to jest skandal. Żeby nie każdego było na wszystko stać, bo może go nie stać być na powiedzmy, komputer, no na myszkę komputerową. Może go być nie stać, może go być nie spać na bułkę z masłem świeży, czy tam coś, ale na lekarza musi go być stać. Musi go być stać i wszyscy, brawo, musi, tak, pięknie mówi, humanizm, niech żyje, człowiek jest największą wartością, bla, bla, bla. Wszyscy się ekscytują i nikt nie pomyśli, że to, co ten człowiek właśnie powiedział, mówca, są kompletne pierdoły. Super brzmią, ale się tego zrobić nie da. Nie da się. Nie da się. Powinienem teraz jako komentarz do sytuacji służby zdrowia przez pół godziny mówić, nie da się, nie da się, nie da się, panie premierze, nie da się, panie księdzu, nie da się, nikt, po prostu UFO, nie da się na Mars, nie da się na Ziemi, nie da się nisko, nie da się wysoko, nie da się nigdzie, nie da się za pieniądze polskie, nie da się za funty, za dolary, za złotówki, nie da się za bitcoiny, za kurde, nic się nie da, po prostu się nie da tego zrobić, żeby każdego było stać na służbę zdrowia. Ale załóżmy przez chwilę, że po prostu nie przekona się tych kretynów wszędzie, że tego się zrobić nie da i będziemy próbować to robić jakoś. No dobra, no to nie wiem, no to róbmy, nie? No co ja poradzę? Już, jak już ma być ta Państwowa Służba Zdrowia, czy tam publiczna, no to zróbmy tak, żeby była sensowna. Nie, tak naprawdę ja rozumiem. Ja rozumiem ludzi, którzy, no bo to rzeczywiście tak wygląda z punktu widzenia człowieka. No masz chorą ciocię i chora ciocia ma perspektywę iść do lekarza i nagle się okazuje, nie stać ją na tego lekarza. No to co masz zrobić? No nie wiem, no. Dobić ciotkę? Czy co? Coś musisz zrobić, no. No nie, no. Jest jeszcze druga prawda naszej rzeczywistości, która mówi coś tak skandalicznie brutalnego, że nikt tego nie dopuszcza w ogóle do głosu, że wszyscy i tak umrzemy. Kropka. No. I w związku z tym, niestety, ale ja wiem, no to trochę zmienia, ja bym powiedział. No nie wiem, to jest zachowywanie się, jakby nikt nigdy miał nie umrzeć i leczyć za wszystkie pieniądze świata, każdego. To nie wiem, czy to jest najszczęśliwsze rozwiązanie, bo to po prostu brakuje tutaj realizmu życiowego. Nie chodzi o to, że ktoś chce wszystkich chorych pozabijać, bo jest wredny i nie myśli o nich, tylko po prostu wiadomo, że nie będzie nigdy stać wszystkich na wszystko. Ale takiej nierówności, że powiedzmy, jak ktoś jest rzeczywiście, no niech sobie jest życiowym nieudacznikiem, ale no, może by go nie stać, ale można by go trochę dofinansować, niech se żyje, bo ja wiem co, bo jest miły, bo ładnie wygląda, bo ktoś go kocha i tak dalej. No to może jest jakieś uzasadnienie, żeby trochę zrobić wspólnej kasy dla wszystkich. Ale no, ja myślę, że są pewne granice. Załóżmy, że wypośrodkowanie między systemem pod tytułem wspólna kasa, tak jak to w Polsce się nazywa, Narodowy Fundusz Zdrowia, a systemem, gdzie normalnego rynku, po prostu rzeczywistym, gdzie stać każdego na to, na co go stać, a na więcej go nie stać. Gdzieś pomiędzy tym zrobić granicę i zrobić jakieś takie podstawy, tylko rzeczy, żeby ktoś nie umierał na ulicy, żeby miał tabletki na ból wszystkiego, żeby se mógł umrzeć, bo się nie stać go, żeby go było leczyć, ale niech przynajmniej umrze bez bólu. No to jakieś takie, nie? No podstawy. Na to nas stać, no. No to chyba nikt nie ma problemu, żeby zapłacić tam 5% tego, co zarabia. Zakładając, że zarabia, że jemu wystarcza, nie? No to żeby tego, z tego, co mu tam brakuje, dać na wszystkich. No niech da. Myślę, że nikt z tym problemu nie ma na świecie wielkiego. No jakby miał, to by wszędzie były rewolucje na zachodzie, bo ludzie płacą dużo więcej niż 5% na te wspólne rzeczy. Ale płacą i jakoś se żyją. No i nawet jakoś by to było, gdyby się nie okazało, że to wszystko jest i tak zawsze za mało i że państwa toną w długach, a niedługo zbankrutują. No ale to nie wyprzedzajmy, prawda, historii. Póki co ja się mogę zgodzić. Ja tu nie będę twardym korwinistą. Ja nie mówię, że wszystko sprytyzować to można, ale nie mówię, żeby trzeba zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia do reszty. Ja mówię, że można by go zostawić, ale albo zostawić jakieś minimum opieki państwowej wspólnej, ze wspólnej kasy, ale na minimalnym poziomie i tylko najbardziej minimalne rzeczy. Bo No to ten poziom jest do ustalenia niestety i tu będzie problem duży, bo oczywiście, że każdy chce mieć jak najwięcej za darmo i każdy znowu będzie głosować, że tak, jak najwięcej za darmo, ale właśnie ja nie wiem, jak to rozwiązać teraz. Jak się już raz wprowadzi państwowe coś darmowe, to to się zawsze rozrasta, bo ludzie zawsze chcą ciut więcej, jeszcze trochę za darmo. A potem się kończy tak, jak właśnie mamy dziś. Czyli dziś mamy tak, jest za darmo, 9% teoretycznie, tak ma być, no 9% pracy każdego z nas, wynagrodzeń za pracę, prawdziwą, czyli na etat, idzie na to leczenie wspólne. 9% to jest od cholery naprawdę. Z wszystkiego, co wypracowałeś w życiu, wyobraź sobie wszystko, co robisz, 9% ma iść na to leczenie wspólne. I to jest o wiele za mało. To jest po prostu za mało. Lekarze dostają za mało kasy, nie ma pieniędzy na utrzymanie tego wszystkiego, wszędzie są kolejki, jak jasna cholera, bo jest po prostu za mało lekarzy, jest źle zorganizowane, nikogo nie stać, żeby to dobrze zorganizować. Jest o wiele za mało, żeby to miało sens, żeby to funkcjonowało dobrze. Każdy z nas musiałby płacić około 200% tego, co zarabia. Musielibyśmy wszystko, co zarabiamy, wrzucać do tej służby zdrowia. I jeszcze drugie tyle. I to by mniej więcej starczyło na dobrze funkcjonującą, bezkolejkową służbę zdrowia. Jak ja to wyliczyłem sobie? No tak trochę na oko, pi razy oko, ale porównałem sobie to z tym, ile się płaci w Wielkiej Brytanii na zdrowie, na tamtejszy Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiecie, ile z budżetu kraju idzie? 1/3. A Wielka Brytania jest dużo bogatsza. Na samą służbę zdrowia idzie, o ile pamiętam, 3 razy więcej niż całe PKB Polski. Więc ja tutaj optymistycznie wyliczyłem, że w Polsce jest trochę taniej niż w Anglii, więc zamiast płacić 300% wszystkiego, co zarabiamy, no to tylko 200 może. Co? Krzysztof pyta, która służba zdrowia lepsza, brytyjska czy polska? Ja nie wiem, bo ja się nie liczę ani tu, ani tam. Jak ktoś chce, niech zadzwoni i niech opowie, która jest lepsza. Już tutaj kiedyś, pamiętam, była audycja, ludzie dzwonili i mówili, że tak średnio tam jest. W Polsce jest tak samo średnio. W Wielkiej Brytanii też jest średnio. Chyba wszędzie jest średnio, gdzie jest państwowa odgórna służba zdrowia. Ale biorąc pod uwagę, ile tam się płaci za to, to tam to powinny być cuda. Tam to powinni z martwych wstawać ludzi po prostu. To lekarze powinni, nie wiem, dotknąć palcem i człowiek jest zdrowy natychmiast. Jeżeli się porówna, jakie koszmarne, kosmiczne pieniądze idą na tą całą służbę zdrowia. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ludzie, wychodzi na to, że 1/3 całego życia człowieka to jest skupianie się na tym, żeby nie być chorym i żeby się leczyć i żeby sprawdzać, czy jest chorym i żeby leczyć każdą jedną duperelkę w życiu, no. 1/3? No ja rozumiem, że człowiek se choruje, zwłaszcza im starszy, tym częściej. Ale 1/3 życia? No bez jaj, no to jest tak, jakby, nie wiem, pierwszą 1/3 życia, nie no, najpierw to się jest dzieckiem, no to czy nie, powiedzmy 1/3 życia pierwszego, nie no, mniej, dobra, 1/3 życia pierwszego to jest takie życie niezawodowe, że tam uczysz, ganiasz, jeździsz po świecie, studiujesz i tak dalej. Dobra, 2/3 życia, no to zarabiasz. A trzecia część życia to chorujesz, bo jesteś chory. I wychodzi na to z tej wizji świata, że normalną, prawidłową postawą Europejczyka jest pracować w 100% na to, żeby się potem leczyć w 100% i nic innego nie robić. Czyli najpierw nic nie robisz 1/3 życia, 2/3 życia zarabiasz tylko po to, żeby się leczyć, po czym w 3/3 życia nic nie robisz, tylko się leczysz. I chodzisz od szpitala do szpitala i jesz tylko już pastylki. To tak jakoś wygląda z wyliczeń orientacyjnych. Jest tu sens jakiś, czy co? Ja nie rozumiem. Nie, ale to oczywiście, że to źle, chyba liczę. Ale no mówię, no jest problem. Dobra, wróćmy, jaki to jest problem? Jaki to jest problem?
Pan wyjdzie od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia.
A w ogóle słuchacie audycji, jest sprawa, tak, można dzwonić do enklawa.net przez Skype. Ja chyba nie powiedziałem, jak się dzwoni, tylko się tak rozgadam. A zaraz wam ten list jeszcze, kawałki przynajmniej przeczytam. A na razie dzwoni Remol.
Dobry wieczór.
Cześć, pierwszy raz w tym roku.
No, pierwszy raz się odzywam.
Byłeś w szpitalu?
Zdarzało mi się, ale mam bardzo niemiłe z tym wspomnienia, więc nie polecam. Nie polecam. 2/10.
Była kolejka?
Oho, oczywiście, no proszę cię, no gdzie do szpitala bez kolejki, to a, widział to pan to gdzieś.
Ile tak? trwała?
Znaczy powiem tak, miałem problem z kolanem. I od momentu stwierdzenia problemu do momentu jego rozwiązania minęło pół roku.
Cholera, ciut dużo. Nie no, ja się nie spodziewam cudów, to nie,
bo ja i tak udało mi się wejść tak szybciej, bo normalnie to by pewnie niecały rok było.
Poza kolejką. No to chyba trochę długo, nie? Czy to się zrastała noga ci przez pół roku po prostu?
Znaczy, kolano. Według zaleceń lekarzy to ta noga powinna być zrobiona w ciągu nie dłuższym niż 2 miesiące od powstania problemu. Więc no chyba ciutkę ten się przedłużyło.
No a tak realnie patrząc, to jak szybko to w ogóle jest fizycznie możliwe, żeby naprawić tą usterkę?
Znaczy, powiem tak, no jeżeli by się bardzo chciał postarać zapłacić i tak w ogóle wszystko zrobić po prywatnemu, no to biorąc pod zasadę, że pieniądz oszczędza czas, no to trzeba można byłoby to zrobić w 2-3 tygodnie i wykładając paręnaście tysięcy złotych.
No, no, to może lepiej tak zrobić, nie?
No, można tak było, ale akurat wtedy nie było jakby tej sytuacji finansowej takiej, jaka być powinna, więc no się zrobiło to średnio długim tempie.
No właśnie na takie rzeczy są ubezpieczenia i to jest bardzo fajna koncepcja, bo płacisz sobie stałą tam kwotę, na którą cię stać i jak ci się akurat coś tam pierdyknie, no to wtedy akurat wygrałeś sobie losa i masz pieniądze. Płacą ci z tego ubezpieczenia.
Tylko, że z ubezpieczeniami jest jeden taki problem, że po pierwsze nie obejmują zwykle wszystkiego i właśnie to było w moim przypadku, bo to było jeszcze jak ja byłem niepełnoletni, więc miałem takie ubezpieczenie takie tylko jakichś tam złamań, skręceń, takich dupereli. A po drugie, jest wiele przypadków osób, znaczy ja znam, które biją się z ubezpieczeniami, bo czegoś tam nie chcą zrobić, za coś nie chcą zapłacić i tak dalej, i tak dalej.
No dziwne trochę. A w ogóle znasz rynek ubezpieczeń, takich prywatnych, już rynkowych, medycznych, czy nie?
Znaczy ciutkę tylko liznąłem, więc nie uważam się za eksperta w tym temacie, ale są ubezpieczenia, no... jeżeli by liczyć w przeliczeniu na to, co oferuje powiedzmy ZUS i ten NFZ z tego, co się płaci, to te ubezpieczenia prywatne wychodzą dobrze, o ile się nie ubezpiecza jakby człowiek od wszystkiego, czyli na przykład od raka, czy od potrącenia przez ciężarówkę.
Wow, a ile kosztują wtedy?
No takie podstawowe, takie wiesz, że duperela typu, że nie wiem, pójdziesz z kaszlem i katarem do lekarza, no to tam paręnaście złotych no
to
miesięcznie.
Po co za to płacić? To kosztuje przecież grosze i tak.
No biorąc pod uwagę, że i tak w większości to się nie opłaca i powinno się ludzi edukować jakby, znaczy sami powinni o tym wiedzieć, że lepsza jest profilaktyka niż potem diagnoza, leczenie, no to faktycznie się nie opłaca. No jeżeli chodzi o te takie grubsze powiedzmy już uszczerbki, no to no trzeba trochę kasy wywalić na to.
Ile?
Ale czy się opłaca, czy nie, no to ciężko mi powiedzieć w tym momencie.
Ja znalazłem ubezpieczenie mBankowe. mBankowe ubezpieczenie to są jakieś 200 na miesiąc, a nie wiem dokładnie, co za to jest, bo jest strasznie długa lista i ciężko mi w ogóle, ja nie znam tych nazw wszystkich.
No właśnie kwestia jest tego, że co jest na tej liście, bo na przykład tam jest to takie, bardzo się reklamuje to ING, rakowi SPAK, że przed właśnie nowotworami można się ubezpieczyć i to jest ponoć bardzo fajne, ludzie se cenią, ale jeżeli chodzi o takie, wiesz, kompleksowe, że wszystko, że co ci się nie stanie, to już jesteś profesjonalnie obsłużony przez uprzejmą pielęgniareczkę w białych pończoszkach i tak dalej, no to nie wiem, ale no tak jak mówię, no.
Ile za panią?
Problem
ale
polega
tak,
na
ale
tym,
powiedz,
że ludzie nie myślą o tym, jak zapobiegać zbytnio chorobom, ale leczeniu się,
2000 zł?
Tylko idą już na gotowe jakby.
No bo ludzie chcą mieć się tam profilaktykę, oni chcą mieć załatwione, no a nie...
No, z drugiej strony się nie dziwię, bo też jak im się tyle zabiera kasy, no to ciężko, nie wiem, na przykład wydać troszeczkę więcej na jakieś tam
takie
dobre warzywka, jakieś dobre tam, nie, no niektórzy lubią suplementy, jakieś witaminki, C, D, E.
Ale ile ubezpieczenie takiego super wypasione, no od wszystkiego, ile tak kosztuje, no?
Jak to myślisz? Wiesz, nie wiem dokładnie, ale na pewno...
Na oko.
Wychodzi trochę więcej niż jakby się płaciło, powiedzmy, ze średniej krajowej na te ZUS-y, NFZ-y, ale to też trzeba
jakąś
właśnie
kwotę
z tym jest, że trzeba spojrzeć dokładnie, co dany ubezpieczyciel ubezpiecza.
No wszystko chce. Załóżmy, że wszystko. Wszystko.
A to nawet totalnie nie wiem, czy w ogóle wszystko. Jakaś taka oferta jest, że wszystko.
To nie. No widzisz, no a jednak, a jest. Bo nazywa się Państwowa Opieka Zdrowotna w Polsce i konstytucyjnie gwarantuje ci, że jest wszystko.
To ja to skomentuję. Bo...
No nie, no masz tak napisane, musi być. Prawo to prawo, konstytucja. Co ty myślisz, że co? Śmiejesz się z konstytucji? Zrzucam cię, bo dzwoni człowiek, poza tym śmiejesz się z konstytucji.
To ja też mogę zrobić ubezpieczenie, że ja wszystko będę leczył, tylko sobie dam taką klauzulę, że w terminie no... Nie odgórnie określony. Czyli, że do mojej jakby ten, tylko od mojej kwestii będzie zależeć, kiedy ja kogoś wyleczę.
No to ja cię nie kupię, od ciebie i nikt inny też nie.
No dobra, no to...
Widzisz, przegrałeś z rynkiem.
No. Przepraszam.
Słabo. Dobra, dzięki.
No, na razie.
Na razie. To był Remol, a dzisiaj jakoś dziwnie się rozmywa mi ten odcinek, bo ja tu miałem tak porządnie przygotować i przeczytać wam, i tak wam przeczytam. A na razie dzwoni Jacek, inny Jacek.
Halo! No witam serdecznie w nowym roku.
No,
cześć wszystkim.
To
Remol
do siego.
O tych pielęgniareczkach w białych pończoszkach opowiadał i jakoś na wyobraźnię mi podziałał.
No, aż człowiek chce ubezpieczenie kupić.
I to pełną patkę.
No.
Co, a ja raport z Krainy Klocków Lego w takim razie złożę.
Prosimy. No.
Tak właśnie twarde dane obejrzałem. No. Na 2014 rok polskie wydatki na służbę zdrowia to było 60 parę miliardów złotych.
Tak.
Duńskie to było 53 miliardy koron, czyli tak pi razy oko 28 miliardów złotych, czyli
co?
Prawie połowa.
Mniej?
No ale w Danii mieszka 5,5 miliona ludzi.
Aha, bo to no tak, no bo to same... A ile na mieszkańca wypada? Nie wiadomo.
No na mieszkańca w takim razie wypada, no trzeba to podzielić przez... No ale przyjmijmy, że jest powiedzmy połowa wydatków polskich, ale jest 8 razy mniej ludzi.
No.
Czyli na mieszkańca wypada powiedzmy 4 razy więcej. Nie?
No tak.
I muszę powiedzieć, jako że jestem w pewnym sensie insiderem tego systemu, bo moja żona jest lekarzem, który tu pracuje.
O właśnie, jak to od środka?
Na pewno dostęp do specjalistów w Polsce jest o wiele większy w Polsce niż w Danii. W Danii dostać się do specjalisty to trzeba być już prawie umierającym. Takie
ale w Polsce
na przykład
tak samo jest. Po prostu ale kolejki trwają rok.
W Danii ciążę prowadzi położna, chyba że są jakiekolwiek problemy. Kobieta może zobaczyć powiedzmy...
No to źle?
Ja nie wiem, czy to źle.
A kto inny
w Danii to z Polską.
A w Polsce nie prowadzi położna?
Nie, w Polsce zawsze prowadzi lekarz.
Lekarz? A to jest choroba?
W Polsce to jest choroba.
W Polsce ciąża to choroba.
Nie,
no tak.
Chyba 90% kobiet w Polsce w ciągu ciąży idzie na zwolnienie lekarskie.
No jasne.
90 kilka procent.
A
znam takie
ludzie.
Przypadki, gdzie kobieta po prostu została, wiesz, i to nie jest jakiś przypadek rzadki, to jest częste, że ciąże się stwierdza w jakiś tam sposób, ginekolog mówi, gratuluję pani, może pani iść na zwolnienie. I to tak się dzieje w Polsce.
To kto zatrudnia kobiety w takim razie?
No a to jest dobre pytanie, ale tak się dzieje w Polsce. Także w Danii na przykład...
W życiu nie zatrudnia kobiety. W życiu.
No. Chyba, że do jakichś celów takich, to tylko kobiety się
bez nadają. Jajowodów. Tylko zatrudnia kobietę. Młodą bez jajowodów. Od zaraz.
Nie chcę wchodzić tu w szczegóły, może nie rozpatrujmy tego tak. Jest taki teraz, właśnie chyba jest spór z tym Jasiem Fasolą, jaką ma Arłukowicz, że
tak.
Chorobę, czekaj, niedoczynność tarczycy ma leczyć lekarz rodzinny. To jest bardzo duży dym, że w Polsce
tak,
ma być
tak,
to wprowadzone. W Danii tak jest od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat.
No tak, no bo musi po prostu skończyć, ale tam jednak w Danii to realiści trochę bardziej są.
Wiesz co, bo to się zaczęło tak, no wiesz, Dania po prostu jest krajem powiedzmy kapitalistyczno-socjalistycznym, zmieszanym, ale tak. Bardzo, bardzo dawna.
No tak.
I gdy się to wszystko zaczęło, gdy ten cały socjalizm był wprowadzony, czyli powiedzmy lata 50., to było tak, jak miało być w utopii. Wszystko dla wszystkich do oporu.
Tak, bo jeszcze było kupa pieniędzy była, nie?
Tak, po czym okazało się, że to wiesz, niestety to jest prawda, że służba zdrowia potrafi przejeść absolutnie każdą ilość pieniędzy.
Tak jest.
Absolutnie każdą. Po czym zaczęli, wiesz, po kolei odkrajać części. I zostało z tego tak, że no naprawdę dostęp do specjalisty jest masakryczny, a znam takie przypadki, które są, kwalifikują się do prokuratora, i to nawet duńskiego, gdzie lekarzem na dyżurze w Danii był człowiek bez prawa wykonywania zawodu.
Wow, bo tańszy?
Wiesz co, to chodziło o to, że w pewnym momencie rząd pociął jakoś tak w latach 80., bo wszystkie oczywiście uniwersytety w Danii są prywatne. Przepraszam, oczywiście państwowe. Pociął ilość miejsc na medycynie i nagle zaczęło bardzo brakować lekarzy. Więc zaczęli sobie sprowadzać lekarzy z Polski, między innymi z Europy Centralnej i z Bliskiego Wschodu.
No teraz właśnie w Polsce brakuje i skąd będą sprowadzać? Z Marsa? Już nie ma skąd sprowadzać.
Chyba nie wiem, podobno twierdzą, że z Ukrainy sobie sprowadzą, ale jakoś tego nie widzę.
Jakoś też, Ukraina jest kompletnym bankrutem, chyba nawet już, nie no, chyba już nie ma, koniec państwowych studiów chyba tam.
Nie mam pojęcia, jak to będzie, ale mogę się powiedzieć tylko taką rzecz, no jakby moja rodzina to przeżyła. W latach mniej więcej 2006 do 2010 były specjalne firmy, które zajmowały się tylko i wyłącznie sprowadzaniem polskich lekarzy do Skandynawii, ponieważ zarobki dosłownie w ciągu, powiedzmy, po przejechaniu 500-600 km rosły dziesięciokrotnie.
Nice.
A szpital duński płacił za takiego jednego lekarza sprowadzonego takiej firmy 500 000 koron, czyli 280 tysięcy złotych.
Fajnie.
Także to była prawdziwa żyła złota. I no, lekarze w Danii zarabiają o wiele więcej niż w Polsce.
No, oczywiście.
Naprawdę o wiele więcej.
No
i to
tak.
Są pieniądze, które specjalista w Danii jest w stanie zarobić w złotówkach po podatkach. Dobry specjalista jest w stanie zarobić 20 parę tysięcy złotych z palcem w nosie.
No tak, ale z takiej matematyki pi razy oko z tych danych, co mówisz, wynika, że musi ich być z 5 razy mniej niż w Polsce.
No jest o wiele mniej, dokładnie tak. Lekarze w Danii jest o wiele mniej, a co więcej, wprowadzono teraz, znaczy jest taki jest, powiedzmy, trend, żeby zamykać lokalne szpitale i tworzyć takie szpitale giganty.
Oh.
Na przykład ja mieszkam tutaj w Danii, w północnej Jutlandii, to jest sama czubek tego półwyspu, to w ciągu ostatnich 10 lat zamknięto chyba 6 szpitali i budują taki kolosalny szpital, gdzie będzie, który będzie obsługiwał, powiedzmy, tam kilkaset tysięcy ludzi. Oh, bo okazało się, że jest po prostu tańsze.
Dużo tańsze? No to może być dobry sposób.
Widocznie tak. Natomiast no, jedną rzecz Duńczycy po prostu wprowadzili mądrą, co się nazywa Kraftpakke. Z duńskiego, jakby to dosłownie przetłumaczyć, oznacza to paczka raka.
Paczka raka.
I to polega na tym, że człowiek, u którego wykryto jakieś podejrzenie nowotworu, jest traktowany rzeczywiście jak król. To znaczy ma, powiedzmy, tą diagnostykę w przeciągu kilku dni, operację w przeciągu 2 tygodni. Chyba to jest nawet w prawie zapisane. I rzeczywiście jakby traktowanie raka jest nieprawdopodobnie, przypadków nowotworowych jest nieprawdopodobnie szybkie, nieprawdopodobnie na wysokim poziomie, ale cała reszta jest tak traktowana zupełnie, moim zdaniem, często gorzej niż Polska.
Rak kosztem wszystkiego innego.
Tak, oni właśnie stwierdzili po prostu, że to jest choroba, która jest najbardziej nas wykańcza, na którą ludzie cierpią najbardziej, więc tam pchamy, ile się da pieniędzy, organizacja i tak dalej, a reszta jak tam sobie może być. Co jest fatalne i makabryczne, i to jest naprawdę, no to trzeba by się zagłębić jakby w mentalność Duńczyków. Tu nie ma prawie w ogóle prywatnej służby zdrowia. Możesz mieć tyle pieniędzy, ile chcesz, ale nie znajdziesz prywatnego gabinetu specjalisty, bo po prostu go nie ma. Często go po prostu nie ma.
To co się robi, jak nie masz ani dostępu do specjalistów, bo ich jest za mało ewidentnie? To musi być albo utrudniony dostęp, albo wieczne kolejki. Wybrali to pierwsze. No ale jak potrzebujesz się wyleczyć, to co robisz? Jedziesz za granicę chyba tylko.
Tak, tak. Często ludzie, ci bogaci, na przykład jeżdżą do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, często nawet do Stanów. Nawet niektóre zabiegi są robione tylko w Niemczech i duński system za to płaci, że dobrze, wysyłamy pana do Niemiec, bo my tego nie robimy.
Jeszcze oni za to płacą.
Na przykład chyba w całej Danii są dwa prywatne gabinety endokrynologiczne. Dwa, na 5,5 miliona ludzi. Jedno jest na Jutlandii, czyli na tym głównym takim cyplu, a drugie jest na Zelandii, koło Kopenhagi.
Pewnie znasz nazwiska tych dwóch
facetów.
To co to jest za mentalność? Jak byś to nazwał? Mrówki, czy co? O co chodzi?
Wiesz co, to jest taka absolutnie niezachwiana wiara w swoje państwo. Jest taka świetna książka właśnie o Skandynawii, jak cały ten system tworzył się. Ja go mam na półce, ale teraz nie sięgnę po tytuł. To na przykład, to nie było akurat w Danii, ale w Szwecji w latach, tuż po wojnie, w dobrym tonie było, gdy lekarz porzucił prywatną praktykę i zatrudniał się w szpitalu. I była tak jakby ostracyzm społeczny wobec prywatnych gabinetów i wszyscy szli do prywatnych, proszę, pracować do publicznej służby zdrowia.
No Stalin byłby dumny naprawdę. Jakby normalnie żywy komunizm. No.
Ale to się działo ideologia w Szwecji w latach 50. z tego co pamiętam.
To kiedy tam był kapitalizm? No to właśnie wtedy chyba się kończył.
Jeżeli zapytam cię, jaki kraj w Europie jest najdłużej neutralny, to pierwszy kraj, jaki ci przychodzi do głowy?
Szwajcaria.
Dokładnie. Szwajcaria jest neutralna od 1815. Szwecja jest neutralna od 1807 roku. I od 1807 nie prowadziła żadnej wojny.
A nie była z Rosją wojna? To znaczy, a nie do Finlandii.
Nie, od 1807 już nie było wojen z Rosją, czyli za czasów Napoleona. A właśnie czytam, puszczę krypciochę, właśnie czytam, słuchaj, wydaną przez Janka Fiora Armagedon, niepoprawna politycznie historia II wojny światowej. O. Jest opisane, jak Szwedzi robili interesy z Niemcami. O. No to Szwedzi się w czasie wojny nieprawdopodobnie właśnie na wojnie z Niemcami wzbogacili. Łożyska, żelazo, wszystko szło do Niemiec.
To na masową skalę, czy to tak?
Absolutnie masową skalę. No, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, kto chce, niech poczyta. Dobra. Ale na tym zrobili pieniądze. Duńczycy na przykład mają bardzo dużo dobrych produktów, o których nawet często nie wiemy. Masło. Taki pierwszy produkt duński, jaki przychodzi do głowy, który został wypracowany w ciągu XX wieku, powiedzmy, to jest Lego.
No chyba tak, każdy zna. No tak.
Druga sprawa, której nie każdy zna, a to jest absolutnie największa duńska firma, to jest Maersk.
Co to jest Maersk?
Maersk to jest to jest największa logistyczna firma na świecie, która zajmuje się transportem morskim. Przecież M, potem jest takie AE, połączone Maersk. No i tych firm jest takich, które się wyrosły w ciągu XX wieku mnóstwo. I potem po II wojnie światowej, czy laty 50-60, to jest taki szczyt socjalizmu. I wtedy zaczęła się cała ta historia ze służbą zdrowia publicznym i tak dalej. Jeżeli ktoś, już kończę, to kopałem, jeżeli ktoś kiedyś będzie w Kopenhadze, to niech się przepłynie w taki Znychaun, to jest takie najbardziej popularne chyba miejsce w Kopenhadze, gdzie można pić się kawę i tam można kupić wycieczkę statkiem po kanałach kopenhaskich. No. I pani opowiada po duńsku i po angielsku. I przepływa się koło pewnego budynku nad wodą, tam właśnie w tym porcie. I pani opowiada, że spójrzcie proszę na ten budynek, te okna, im wyżej ten budynek, im wyższe piętro, tym mniejsze okna. No i się zastanawiała, ale dlaczego tak jest? Przecież to chyba nie jest kwestia konstrukcyjna. Nie, pani opowiada, że w latach 50. 60. Duńczycy byli tak zafascynowani socjalizmem, że im ktoś był wyżej, mieszkał, to musiał mieć mniejsze okna, żeby wyrównać to, żeby każdy miał taki sam widok.
Co? To zapierdolę.
Ja wiem, że to brzmi jak bajka o żelaznym wilku, ale tak było.
Ale jaja, po prostu. Ale ludzie, jak można ludziom do tego stopnia nasrać w głowach, żeby zrobili z siebie kompletnych niewolników i nawet tego nie zauważyli. Jeszcze się tym cieszą, że po prostu stracili jakąkolwiek własną osobowość. Już tylko są takimi numerkami w jakimś katalogu. Ja nie mogę wyrównać wszystkich do szeregu.
Jest takie świetne. Myślę też, że to wynika trochę z mentalności Duńczyków, która się zaczęła w XIX wieku. Jeżeli ktoś ma chwilę czasu, niech poszuka w internecie czegoś, co się nazywa prawo Jante. Nie wiem, czy słyszałaś o prawie Jante.
Nie
chcę o tym opowiadać. To jest 10 prawo, które składa się z 10 punktów, które opisuje mentalność, którą opisał. To prawo Jante opisał Norweg, który był pół Norwegiem, pół Duńczykiem. Jego strasznie Dania wkurzała i emigrował do Norwegii. Napisał książkę. Której opisuje to prawo Jante i to jest typowe podejście, powiedzmy, Duńczyków do reszty, nawzajem do siebie, do społeczeństwa.
To fajne, to ty się znasz na takich rzeczach. To zróbmy kiedyś audycję o Skandynawii, bo ja prawie nic nie wiem, ja bym se chciał się dowiedzieć w końcu, o co tam chodzi z tym krajem. Co?
Sprawy, możemy zrobić, ja jestem bardzo chętny.
Ja se zapamiętam. Dobra, no to Skype'a dobra.
No to trzymajcie się i pozdrawiam.
Cześć, dzięki. To był Jacek, który dzwonił z Danii.
Człowiek jest jak makaron. Podgrzejesz, musi zmięknąć.
Jest sprawa.
Dobra, wracamy do Polski, służba zdrowia, mamy problemy tutaj. Cholera, no. Aż mi się gadać o tym, nie chcę, jakoś mi tak znowu ciekawość świata, wpadłem w fazę ciekawości świata teraz. Tak zaczął Dani opowiadać. Ażbym sobie normalnie wyobraziłem, jak jadę po tych kanałach kopenhaskich łódką i patrzę i słucham. No aż chyba pojadę. Tak blisko nie byłem nigdy. No w sumie nie tak bardzo blisko. Dobra, ogólnie wracamy, więc przypomnę, sytuacja w Polsce jest taka, lekarze rozważają strajk, jest organizacja, porozumienie lekarzy niezadowolonych ze wszystkiego, z zawodowego związku lekarzy, z Zielonej Góry jakieś porozumienie czy coś. Tak, dokładnie się nazywa Ogólnopolski Związek Zawodowych Lekarzy i Porozumienie Zielonogórskie. Jest tak, są takie i oni tam krzyczą. Ale najlepiej chyba reprezentuje problem pani, co napisała na tym wykopie, pani doktor, z dużej litery pani. I doktor oczywiście też. I mówi, w sumie to nie do nas, bo mówi do moich pacjentów, znajomych i przyjaciół, czyli tutaj nie do nas, ale wam przeczytam jakieś kawałki, żebyście wiedzieli, z czym mają problemy lekarze. Nie mają zawsze problemów. Ale na razie to odbiorę telefon, bo czemu nie, wolę se pogadać. Może się coś ciekawego dowiem. O lekarzu.
Cześć, Grzesiek z tej strony. Zacząłem słuchać jakieś 10 minut temu, natomiast słyszę, że o służbie zdrowia, więc...
Tak.
Nie omieszkam podzielić się swoimi doświadczeniami z ostatnich 2 miesięcy.
Super.
Tak, żeby lepiej zrozumieć sytuację, to powiem, że mam jakby 3 tytuły ubezpieczenia. No. Etat, zdrowotne, firma, własna działalność zdrowotna i prywatne ubezpieczenie medyczne.
A to jakby 3 rzeczy. Te dwie pierwsze to nie płaci się raz?
Nie, zdrowotne płaci się i za etat, i za działalność. W sumie składek zdrowotnych płacę ze wszystkich rzeczy około 1200 do 1500 zł miesięcznie.
O, wow! No to za to, no. to już musi być ta taka, wiesz, wypasione szpitale i te wszystkie cudowne...
O co chodzi? Od 2 miesięcy nie mogę się doprosić, żeby przyjął mnie alergolog i żeby mi wypisali leki, bo jestem astmatykiem, od 15 lat mam stwierdzoną astmę, i żeby mi wypisali leki, a w końcu się, i to nawet prywatnie.
Dlaczego?
Bo nie wierzą, że mam astmę.
No ale to nie jest kwestia wiary, nie?
Jak w końcu dali się przekonać, że mam astmę, to lekarka mi wypisała nierefundowane, że mam 100% za nie zapłacić, więc wyszło na to, że zdrowotnego płacę rocznie różnych tam ubezpieczeń zdrowotnych, no, z kilkanaście tysięcy, a nie mogę nawet mieć refundacji na poziomie 100 zł tam miesięcznie. Więc ogólnie jest ciekawie u nas, nie tylko myślę, że w służbie zdrowia państwowej, ale też prywatnej, ogólnie lekarze.
O, rozłączyło. Hej, zadzwoń jeszcze raz. No, dlaczego rozłączyło w trakcie? A ja się chciałem dowiedzieć, dlaczego prywatnie nie? No bo to, że płaci się rany 1000 zł co miesiąc ponad na to. Ludzie, ile za to powinno być, nie? Bo to jakby płacić za ubezpieczenie za 1000 zł, no to naprawdę sporo rzeczy można ubezpieczyć. To już chyba wszystko, nie? Co się dano. No bo to pamiętajcie, że to ubezpieczenie to nie za samo się płaci. No nie, ubezpieczalnia na tym polega, że możesz za mniejsze pieniądze ubezpieczyć się przed ryzykiem czegoś, co jest bardzo kosztowne. Więc na przykład płacąc 100 zł co miesiąc, może ci się trafić zabieg, który kosztuje dużo więcej niż ta suma składek, którą zapłaciłeś, a ubezpieczalnia i tak się to dalej opłaca i się wszystkim też opłaca, bo to się po prostu rzadko zdarza. Więc to dlatego jest dosyć fajny pomysł, takie ubezpieczenia. I ten, ale za 1000, to za 1000, jak sobie myślę właśnie, za 1000, to by, no naprawdę już nie wiem, jakie zabiegi można sobie kupić w ramach ubezpieczenia, chyba żeby człowieka przerobili na cyborga za tyle, bo to co miesiąc, nie, no to nie wiem, przez 5 lat to ile będzie, 10, 12 tysięcy, 60 tysięcy, jasny piorun. No, szkoda, że rozłączyło, bo bym się dowiedział. Nie no, to jest... Właśnie ja nie łapię tej koncepcji. W ogóle najpierw każą ludziom tyle płacić, a potem takich pierdół nie mogą... Nie ma za to ubezpieczenie. Właściwie to co jest za to ubezpieczenie, co się płaci w tych ZUS-ach wszystkich, co? Ja nie wiem w ogóle, to jest jakaś lista rzeczy, które... A to się nazywa refundowane, tak? Tak to działa ta koncepcja. Ja się nie znam w ogóle, bo ja chodzę tylko do prywatnych, bo ja dbam o zdrowie. Po prostu nie chcę, żeby mi tam żółtaczką zakazili i czekać ileś tam. Bez sensu w ogóle. Nie opłaca się tracić zdrowia na leczenie zdrowia państwowo. Więc no, o, dobrze, dokończymy. No, jest, udało się.
Jeszcze raz wysoki z tej strony. Mhm. Dlaczego prywatnie?
Właśnie, dlaczego?
Prywatnie nie chcieli, dlatego że nie wierzyli właśnie prywatnie, że mam astmę, to jest pierwsze, a drugie, a jak mi już wypisali refundowanych, nie wiem dlaczego mi nie wypisali refundowanych, ale to był właśnie 2 dni przed końcem roku. Może był jakiś problem, że nie było pieniędzy na refundację na koniec roku. Nie wiadomo.
No ale to prywatnie to nie ma, to chyba nie działa tak.
Ale refundacja jest z NFZ-u i tak dalej. Chodzi o to, że ja prywatnie zapłaciłem za wizytę, ale refundacja jakby leków jest i tak z tego mojego ubezpieczenia, ale ja zapłaciłem, ale już dla mnie nie starczyło. Nie?
A to wiesz tak w skrócie, powiedz, na czym polega to prywatne? Co to daje w ogóle?
To no, że mam wizyty, że nie chodzę do przychodni takiej państwowej, tylko chodzę do prywatnej przychodni. Ale leki, jak już mam refundowane, no to wiadomo, że z NFZ-u, tak jak to normalnie. Natomiast no, wychodzi na to, że dla mnie moich pieniędzy nie wystarczyło, bo podejrzewam, że się tam 4 inne osoby wyleczyły za moje pieniądze, a dla mnie już nie było. Też sytuacja jest o tyle zabawna, że jak chciałem, żeby mi, skoro prywatnie tam jakieś problemy, żeby mi dali skierowanie do alergologa na NFZ, bo oczywiście na NFZ, żeby pójść do alergologa dodatkowo, no, muszę mieć jednak skierowanie. No to powiedzieli, że oni nie mogą, że oni mają zakaz wystawiania skierowania NFZ, bo NFZ ich skierowań nie jakby nie przyjmuje, nie akceptuje.
No tak, bo to prywaciarze, to źli.
Tak, dokładnie. Więc ogólnie u nas leczyć się to trzeba być naprawdę mieć końskie zdrowie.
To jest taki bagan. Jak ty się w ogóle orientujesz w tym, co jak działa? Przecież to trzeba przestudiować całą strukturę tego wszystkiego.
No nie jest łatwo. Natomiast no interes, w te zawiłości mnie interesują, jest tak fajnie się ich dogrzebać. Kiedyś do ciebie dzwoniłem, opowiadałem o sposobach prowadzenia działalności, ryczałt i tak dalej.
Tak, ten ryczałt, pamiętam.
Ja i tak potrafię się odnaleźć w tych różnych zawiłościach, natomiast jeżeli ktoś nie potrafi i się w tym gubi, to ja naprawdę współczuję.
Ja sobie myślę, jak sobie ci biedni gimnazjaliści poradzą w takiej rzeczywistości?
Nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli już jakikolwiek pozytyw znaleźć w polskiej służbie zdrowia, to chciałbym pochwalić naprawdę Wojskowy Szpital we Wrocławiu. Najlepszy szpital, jaki może być, najlepsi lekarze, najlepsze pielęgniarki, mimo tego, no nie jest to ani jakby prywatne, ani państwowe, no bo to wojsko utrzymuje ten szpital. Natomiast profesjonaliści na każdym kroku, najlepszy poziom leczenia i naprawdę jeżeli ktoś we Wrocławiu będzie musiał gdzieś iść do szpitala,
to może się powinni nauczyć ministrowie od wojskowych, jak to się robi, żeby to działało.
Chyba to byłoby najlepsze rozwiązanie. Kiedyś miałem taką historię, gdzie mój kolega miał wypadek i samochodowy i czekał w klinice, to był szpital kliniczny we Wrocławiu, nowo wybudowany, za kupę pieniędzy i czekał chyba 7 czy 8 godzin, żeby go przyjęli. Nie przyjęli go po wypadku. Wrócił do mieszkania i akurat to był mój współlokator, niegdysiejszy sprzed paru lat. Ja do niego mówię, że no to chodźmy, bo niedaleko mamy, zaprowadzę go do wojskowego, bo ja tam leżałem na kardiologii kiedyś, no bo miałem jakiś tam mały przebój życiowy i mówię, pójdźmy tam, tam jest okej. Okay. No w godzinę załatwiliśmy sprawę.
Wow.
I nie było żadnego problemu. Mimo tego, że oni jakby nie przyjmują za bardzo z ulicy, bo oni nie za bardzo chcą, no ale jak już ktoś przyjdzie, no to jakby ten etos taki, ta etyka lekarska ich obowiązuje i oni mimo tego, że czasem coś tam poprzeczą pod nosem, to jednak każdemu pomogą, każdemu udzielą pomocy.
No to fajna nisza, to widać jest taka nisza się zrobiła, nie są aż tak obłożeni robotą, że tam ktoś się jeszcze wciśnie, także korzystajcie póki się da, póki nie znacjonalizowali tych szpitali wojskowych czy coś.
No. Więc chyba w wojsku jeszcze obowiązuje jakaś póki co jakaś etyka, jakieś porządne podejście, ale naprawdę ten szpital to jest chyba na najwyższym poziomie, jaki może być w Polsce, bo tutaj akurat ten poziom jest mocno zaniżony.
Dobrze wiedzieć. A w innych miastach nie znasz coś do polecenia? Ludzie pytają na czacie.
W innych miastach niestety nie miałem okazji, mam nadzieję, że nie będę miał okazji leżeć w szpitalach, więc akurat tutaj miałem. Ale dobrze wspominam, jak szpital można dobrze, o ile szpital w ogóle można dobrze wspominać, to, co tutaj jak najbardziej, jeżeli chodzi o szpital wojskowy, to była prawie 4 lata temu historia i nawet miałem w międzyczasie, poznałem kilkoro osób, które studiowały medycynę. I zawsze opowiem, jak właśnie mówiłem swoje takie doświadczenie o szpitalach, zawsze mówili, że właśnie na drugim, trzecim roku już, gdzie studenci dowiadują się we Wrocławiu na tej Akademii Medycznej, bo Akademia Medyczna we Wrocławiu ma własny szpital. I tam wysyłają ich na praktyki. Natomiast studenci walczą o to, żeby mieli możliwość do wojskowego iść na praktyki, bo wojsko jakąś tam pulę przydziela dla medycznej, dla Akademii Medycznej i przyjmują część ich studentów na praktyki, na staże i tam jest każdy rocznik podobno walka o to, bo każdy chce iść do wojskowego, bo można się najwięcej nauczyć.
Coś takiego, ale jaja. No to mi oczy otwierasz trochę, ale to w sumie by się zgadzało mniej więcej ogólnie z taką polską mentalnością. Jak w Polsce coś działa dobrze, to musi być wojna. Na wojnie i w partyzance albo czymś takim. To wtedy działa. No w pokoju se nie radzimy, ale wojna jest super. No także jakby co to? Do wojska. Leczyć się do wojska. Dobra, dzięki za telefon.
To ja uciekam, przyłączam się na
okej, okay, dzięki, cześć. No, taki, jest to trochę takie druga rzecz polska z tą sytuacją związana, że w Polsce wojsko najlepiej leczy, a szpitale najlepiej zabijają. Znaczy jakoś tak, służba zdrowia zabija więcej niż wojsko, a wojsko więcej leczy niż służba zdrowia, przynajmniej jak nie więcej to efektywniej i lepiej. Więc no, w sumie mogłem się spodziewać. Kurde, to jest trochę niestety znowu ten przypadek, kiedy nie można w Polsce wymyślić już nic absurdalnego. Jak można to jakiś kabaret robić, jak się rzeczywistość zawsze coś lepszego wymyśli? Albo wymyślisz sobie coś, a potem się okazuje, że to jest prawda, choćby nie wiem, jaki to był absurd, to się okazuje, że tak może być. Naprawdę. Super. Nie, ale nudno nie ma nudno. Dobrze, a na razie wracamy jeszcze na chwilę. No, będziemy kończyć, ale przynajmniej wam ten list przeczytam. Konflikt lekarzy z ministrem zdrowia jest i ta pani pisze. Pani lekarka, co 30 lat w jednej pracy i się tym chwali, że to takie fajne jest, bo nie ma żadnego doświadczenia, nie zna nic innego, ale przynajmniej zna 30 lat dobrze jedną pracę. No, ważne, że pracowała, siedzi od środka. A, skrót najpierw wyjaśnię, bo dla tych, co nie uczęszczają dużo do szpitali, mogą nie znać. POZ to są państwo, nie, podstawowa opieka zdrowotna, dawniej ZOZ, zakłady opieki zdrowotnej, chyba dobrze mówię? POZy to jest teraz to coś, na co stawia rząd. To są te wszystkie przychodnie, zdaje się, właściwie głównie przychodnie i takie podstawowe lekarze to mają być, ten POZ. Podstawowa opieka zdrowotna. No, lekarze pierwszego kontaktu, to mi się zawsze z UFO kojarzy, nie? Jakiś kontakt pierwszy. O, pierwszy kontakt. No. I czy tam rodzinni lekarze, jakieś dziwolągi nazewnicze zawsze tu są w tym. I ona pisze tak, ale pisze ta lekarka i mówi o tym pozie. I mówi, bardzo poważnym problemem podstawowej opieki zdrowotnej są starzejący się lekarze. O. W województwie opolskim średnia wieku lekarza pracującego w POZ przekroczyła 57 lat. Gdyby w tej chwili z systemu odeszli emeryci, to system by się zawalił. Młodych kształcących się lekarzy jest niewielu. Czy ta pani ma rację? Bo jak ma rację, no to będzie niezła katastrofa. Chociaż mi się zdaje, że ona może pomyliła trochę medianę ze średnią, bo, no bo mediana to chyba jest 57 lat, czyli ten najczęstszy środek, nie, jak to powiedzieć, najczęściej występujący. A, nie wiem jak, dobra, nie będę teraz tłumaczył różnicy, ale czy jedno, czy drugie, no to są staruszkowie, lekarze. 57 lat? Ładnie. No, to ciekawe, bo na to w ogóle nie zwraca uwagi ten system, ani zmiany rządowe. W ogóle nikt się nie zastanawia nad tym, że skąd się właściwie mają wziąć nowi lekarze. Bo na przykład w Danii, jak słyszeliśmy, załatwili sobie to w ten sposób, że importowali tańszych, nie? Z Polski i okolic na przykład. No, ale w Polsce nikt się nie zastanawia. No, tam mieli jakieś takie wyjście. W razie czego można grać za granicę, w razie czego można zaimportować za granicę. W Polsce zagranicy nie ma. W Polsce w ogóle nikt nie myśli, że jest jakaś zagranica i interakcja z zagranicą. Zagranica to istnieje tylko po to, żeby cła były i żeby sprawdzać, czy nie szmuglują. i tak dalej. A to nie, Polska to Polacy, to nie, nie ma. Więc nikt nie, nie ma tego w planie w ogóle, żeby ani importować, ani eksportować, to tym bardziej, no nie wiem. Pani mówi tak, ja miesięcznie przyjmuję ponad 1200 pacjentów, średnio 50-70 osób dziennie. Czekajcie, to policzę, ile ma miesiąc dni, się teraz okaże. 1250 dziennie, no zgadza się, pani nawet umie chyba liczyć jednak. Niech będzie. Zdarzają się dni, gdzie tych pacjentów przyjmuje i 100. Każdego roku, czekajcie, to ile na pacjenta ma, ile tak siedzi lekarka? Załóżmy, że no 70 osób i siedzi, a 8 godzin co będzie? 8 minut, 75 sekund? Tyle trwa wizyta u lekarza? Co on zdąży zrobić w tym czasie? Będzie dzień dobry? 8 minut. Jasny piorun. No nie będzie. Każdego roku dochodzi nowa praca, narzeka lekarka i mówi: część jest widoczna dla wszystkich, bo większą część czasu patrzę w monitor i stukam w klawiaturę. Jeżeli to prawda, co pisze ta pani, że większość czasu to ona siedzi i stuka, to ja się zastanawiam, co za idiota wymyślił taki system. Od stukania w klawiaturę i patrzenia w monitor jest asystentka, jest sekretarka, od tego są sekretarki albo jacyś tam administracja po prostu, a nie lekarz. Nawet pierwszego kontaktu, no lekarz pierwszego kontaktu to nie jest informatyk do cholery, ani sekretarka swoja własna. Dlaczego nie zatrudnią oddzielnie człowieka, co siedzi z klawiaturą i robi to szybko, tylko każą się lekarzowi uczyć szybkiego obsługiwania klawiatury? Przecież to jest bez sensu, to jest w ogóle nieefektywne. Taniej będzie zatrudnić sekretarkę, naprawdę taniej będzie. Wtedy sobie ta pani może zamiast pół czasu siedzieć nad komputerem, a pół z pacjentem, to może siedzieć 100% czasu z pacjentem i przewinie się dwa razy więcej pacjentów. No oczywiście trzeba zatrudnić dodatkowo i sekretarkę, ale sekretarka jest tańsza, bo ma tylko pisać szybko na klawiaturze. To wymaga mniej wiedzy niż uczenie się jak leczyć, więc ja tego nie łapię. W ogóle dlaczego zbudowano ten system w taki absurdalny sposób? A może to jest kwestia szpitala, że tam... Nie wiem, może w Opolu ludzie bezmyślni pracują, każą nauczycielom, nie wiem, uczyć się myszką programu obsługiwać. No nie wiem, no ale ona tak mówi. No to jest dla mnie trochę szok. Znaczy, taki średni szok, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy państwo coś robi bezmyślnie i głupio. Bo ten, kto system wymyśla, wymyśla go nędznie, no. Bezmyślnik jakiś. No i co tam? Patrzy i mówi tak. Skraca się czas poświęcony na kontakt z pacjentem, a wydłuża czas biurokratyczny. Lekarze i tak nie są w stanie prowadzić kartotek w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny dla siebie, bo starają się wypełnić swoje podstawowe zadanie, leczenie pacjentów. No, pani ma sens, muszę powiedzieć. Tutaj muszę się przeprosić trochę, może to nie jest pani starej daty z podejściem do życia, bo tutaj mi się należy, bo mam etat, tylko może coś tu ma rację. No bo faktycznie, no, dokładają naprawdę im zadania. Ja nie wiem, bo ja nie byłem u lekarza. Jak ktoś był, niech napisze chociaż na czacie, czy oni faktycznie tam siedzą nad tą biurokracją przy tym komputerze ciągle, czy nie. No bo tak, recepty wypisywali zawsze, czy coś. W nowej umowie, wynikającej z nowej ustawy, ona mówi dalej tutaj, jest kilka niemożliwych do przyjęcia zadań. Jest ona skierowana przeciwko pacjentom i stawia pacjentów i lekarzy naprzeciwko siebie. No, a jak proszę pani doktor ma ich stawiać? Jeden za drugim? Od tylca jakoś? Jak? No ma być naprzeciwko siebie. A jak? Okiem w oko? A pani mówi, tylko razem jesteśmy w stanie zawalczyć o wspólne dobro. Co to za pierdoły komuś? Co pani, jesteś z Danii, pani doktor? Jakie wspólne dobro zawalczyć? W ogóle tu nikt nie przychodzi walczyć o nic. Do lekarza przychodzi nie walczyć pacjent o żadne wspólne dobro, bo on ma w dupie dobro innych, on się chce wyleczyć, a nie wspólne dobro teraz walczyć. Kogo to obchodzi tam? Jesteś wspólne dobro. No przy takiej mentalności, no to jak może na w ogóle realistycznie rozwiązywać problemy, jak cały czas ludzie operują takimi głupkowatymi sloganami? Ale trochę racji pani ma. Chodzi o to, że lekarze, no, na skutek tego nowego podejścia będą traktowani jak wrogowie. Znaczy stawia się ich w pozycji, kiedy muszą robić coś przeciwko pacjentom zamiast dla nich. To nie powinno faktycznie tak być, jak się zastanowić na tym. No, ale czekajcie dalej. No, o tam, lektura, lektura. Pakiet kolejkowy, mówi pani. Pakiet kolejkowy jakiś jest i lekarz endokrynolog, jak wszyscy wiedzą, leczy najczęściej choroby tarczycy. Ja nie wiem, ja nawet nie wiem, co to jest endokrynolog. Nie wiem, co to jest tarczyca. Ja nic nie wiem, więc nie wiem, dlaczego mam wszystko wiedzieć. Dlaczego ci lekarze do cholery ciężkiej zakładają, że ja muszę wszystko wiedzieć właśnie? Ja mam wiedzieć, co to jest NFZ, co to jest tarczyca, kto co leczy, kto to jest endokrynolog. Co mnie to obchodzi, no? Tak jakbym... Ja jestem programista i teraz ja wymagam od wszystkich, żeby wiedzieli, co to jest rejestr Windows albo inne tam pierdoły, jako informatyk. Przychodzi facet do mnie, pan mi zainstaluje Windows, a ja mu zaczynam zadać pytania, a na jakiej tam bazie danych co ma stać, a jak partycje panu podzielić. A on mówi, ja nie wiem, panie, ja ma być dobrze. No i taki właśnie klient jest normalnym klientem, jest normalny człowiek. A taki programista, co mówi, no to ja w takim razie nie robię. Albo pan mi powie, jak mam podzielić partycję i czy pan chce FAT32 czy NTFS, albo ja nie robię, bo pan musi trochę się znać jednak. Przepraszam pana, ale to nie ma tak, że informatyk ma wszystko wiedzieć. Klient ma też wszystko wiedzieć. No i takie podejście lekarza. A, dobra, nieważne. Więc ona pisze tak, czemu ja tego nie mogę przeczytać? Ten endokrynolog, jak wszyscy wiedzą, leczy najczęściej choroby tarczycy. W nowej umowie to lekarz państwowej... Nie. Ten POS. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie zobowiązany do leczenia niedoczynności tarczycy. O, wszyscy państwo, którzy jesteście pod kontrolą poradni endokrynologicznej, teraz wrócicie do POS. Lekarz nie będzie mógł państwa skierować do specjalisty. Rozwiązany problem kolejku endokrynologa? Ma pan minister sukces? Oczywiście, łagodny przerost gruczołu krokowego też jest w gestii lekarza pierwszego kontaktu. Zniknie kolejka do urologa? Zniknie. No i ogólnie o to się pani czepia. Jeżeli rzeczywiście tak jest i tak wynika z tej nowej umowy, no to ten system będzie przesrany. Rzeczywiście znikną kolejki do specjalistów, ale w przychodniach będą takie kolejki, że się nie pozbieramy. No. No bo faktycznie pani ma rację, no. Po prostu przełożyli całą robotę ze specjalistów, żeby tam nie było kolejek, do tych wszystkich lekarzy pierwszego kontaktu, którzy teraz mają full, no ewidentnie, pracy. No 8 minut na pacjenta, no to nie jest lenistwo lekarza już. Jak takie są liczby, jak ta pani mówi, no. Jak ma 100 pacjentów, 50, 70 dziennie, no to kurde, no jednak trochę czasu trzeba poświęcić człowiekowi. No nie da się im napchać więcej, a ta ustawa im napierniczyła więcej, no. To się tak się kończy brak realizmu. No, tak. Pacjent endokrynologiczny, pisze dalej pani, na kontrolnej wizycie będzie musiał zająć 30 minut, tak jak u specjalisty. Już ostatnio pojawiły się kłopoty, gdzie niegdzie z dostaniem się do lekarza w dniu rejestracji. Teraz obejmie to wszystkie praktyki. Co zrobić z pacjentami potrzebującymi zwolnienia do pracy? Z nagłymi zachorowaniami, ludźmi z wymiotami, biegunkami, bólami, sraczkami, gorączkami, bla, bla, bla. Nie potrafię w sposób uczciwy w stosunku do pacjenta przyjąć na siebie nieskończonej ilości zadań i przejąć pacjentów moich kolegów specjalistów tylko po to, by minister miał wyborczy sukces. No, dobra. Okej, starczy. Ja panią rozumiem. Dobra, już łapię, o co chodzi. Po prostu pani pracuje w przychodni i teraz pani narzeka, że będzie miała więcej roboty. I można by tutaj podejść, prawda, po Korwinowskiemu, że to niech się pani zwolni, do widzenia i tak dalej. Ale ja przypomnę, że niektórzy ludzie nie tylko pracują, żeby pieniądze zarabiać, tylko pracują, bo na przykład chcą pomagać ludziom, albo im zależy na tym, żeby świat wokół siebie naprawiać. I możliwe, że to jest taka właśnie babka. O, ta babka jest też odpowiedzialna. Ona nie ma, no bo ja myślę, że większość lekarzy to nie jest specjalnie odpowiedzialna. Mówią, ja tu tylko pracuję, to jest tylko moja robota, ja to mam w dupie. Każą mi przyjąć 300 pacjentów, to przyjmę tyle, ile przyjmę, a reszta ma czekać w kolejce. Co mnie to obchodzi? Nie, ja ten system wymyśliłem i w ogóle. I ta większość ludzi podpisała te nowe umowy, które narzucają jakieś kosmiczne ilości nowych obowiązków na tych lekarzy, którzy już teraz mają full. No i co? No i będą kolejki i będzie do dupy działać. No bo musi. Ustaliliśmy na początku audycji, musi to źle działać. Po prostu się tego zrobić nie da. Wszyscy chcą, a jest za mało. Jeżeli na rynku w normalnych warunkach jest czegoś za mało, a wszyscy chcą, to rośnie cena. Bo widać, to jest bardziej pożądana rzecz. i wtedy eliminuje się tych, co nie mają pieniędzy. No. Musi tak być, bo nie ma innego sposobu. Jak się nie wyeliminuje tych, co mają więcej pieniędzy, mniej pieniędzy z kolejki do czegoś, czego jest za mało ewidentnie, no to trzeba wymyślić inny sposób, który wyeliminuje ludzi, którzy się nie dostaną po prostu. Albo się wymyśli ten sposób, no dobra, można jakoś inaczej, dobra, wymyślmy sobie. Kto ma się nie dostać do lekarza? No jest 10 chętnych, a jest lekarz jeden. I on ma czas, żeby obsłużyć 5 osób. No to 5 osób się dostanie, 5 osób się nie dostanie, nie ma siły, żeby było inaczej. No i jakie są rozwiązania? Pierwsze, naturalne. Dostanie się ten, kto ma więcej pieniędzy i zapłaci. To rozwiązanie ma same plusy, większość plusów, bardzo duże plusy. Dlatego, że ten, kto więcej zarabia, to jest zwykle, to nie jest doskonały system, ale zwykle ten, którego praca jest cenniejsza, pożyteczniejsza, on jest po prostu no, ważniejszy dla innych, bo więcej pieniędzy ma kto? No programista, lekarz, ja wiem, jakiś tam inny ktoś, kto robi coś, co jest potrzebne. A mniej pieniędzy ma sprzątaczka, albo tam menel, albo nie wiem, no, ktoś, kto nic nie umie, no, bo ma mniej pieniędzy. Tak mówię, średnio to się nie zawsze sprawdza, ale na ogół, no, to tak ogólnie jest. Więc ten system nawet by działał spoko, no, bo dostaliby się ci, którym bardziej zależy i którzy są bardziej potrzebni. I już. No, ale dobra, no, ja rozumiem, to może nie jest idealny system. Może by to jakoś lepiej wziąć i wybrać, kto się nie dostanie do lekarza. Z tych 5, których 5 wybrać? To może tak, starsi, bo są ważniejsi, może starsi, może zróbmy tak, żeby starsi się dostaną. No to wtedy ustalamy, kto starszy, ten idzie do lekarza, kto młody musi odpuścić, co i dożyć. Może, może, no ja myślę, że to głupi sposób, ale może być. Dobra, może jakiś inny sposób, może tylko kobiety, może blondyni, może alfabetycznie, ale ktoś się zawsze do cholery nie dostanie, zawsze. A w Polsce nie akceptuje się tej rzeczywistości po prostu. Po prostu się mówi, nie ma, nie, nie ma tak, że się nie dostanie, nie ma. Musi się dostać każdy, musi. I nikt nie zwraca uwagi na to, że 2 plus 2 właśnie chce, żeby się równało 8, bo musi. No to co, że musi, ale nie będzie. I co się wtedy dzieje? No nic, no 5 się obsłuży, bo się po prostu więcej nie da, a drugie 5 się nie obsłuży i staną w kolejce na następny dzień. I stąd się biorą kolejki. Kolejki to jest naturalna sraczka ekonomii. Po prostu jak się wpycha syfy do organizmu, to w końcu to wychodzi ci sraczka. Ewentualnie żygi. O, wyżyguje się tych ludzi, którzy się po prostu nie dostali, a powinni zostać wyeliminowani w jakiś sposób z dostępu do tego czegoś. System rynkowy najlepiej rozdziela te zasoby. Po prostu to zrobił naturalnie, bez zbędnej biurokracji. Oczywiście, że niedoskonale. Oczywiście, że ktoś by się nie dostał, kto pewnie powinien by się dostać. No to się trzeba łatać te dziury jakoś tam. No. Ale to i tak jest najlepszy system, żeby po prostu się dostał ten, kto zapłaci więcej. No i koniec. A ten, co mnie, co ma robić? Nie wiem, ale się ktoś i tak nie dostanie i co ma robić ten, co się nie dostanie? Zawsze będzie ten problem. Zawsze. Choćby nie wiem, jakie systemy wymyślali ministrowie zdrowia. Zawsze się ktoś nie dostanie. I już, no, po prostu. Będzie tak zawsze. Bo jest za mało, bo nie jest tak, że każdy może leczyć, że lekarstwa nic nie kosztują albo są za grosze. Są drogie, leczenie jest kosztowne, lekarzy jest mało i nie będzie ich więcej. Więc żeby było więcej, to trzeba znowu więcej płacić. A, no i znowu ten sam problem. Znowu płacenie, znowu te pieniądze. Już, no, nie ma. Więc ja nie łapię tej koncepcji. W ogóle dyskusja, więc wiadomo było od początku, bo mniej więcej jak ktoś słucha mnie częściej, to wie mniej więcej jakie mam zdanie na ten temat. No ja mam zdanie realistyczne. Po prostu jak się czegoś nie da, to się nie da. Nie ma sensu rozmawiać o tym, jak ustawić sitko, żeby nie ciekła woda tu. To się ustawisz inaczej, to będzie ciekła gdzie indziej, bo będzie zawsze ciekła woda przez to sitko. Sitka się nie łata, tylko się bierze garnek. Nie da się załatać tego systemu. Jest po prostu za mało pieniędzy. Jak jest za mało pieniędzy, to zawsze będą kolejki. Naturalne żygi ekonomii będą to i będą się robić kolejki. Żeby nie było kolejek, to trzeba podnieść ceny. A, nie wolno. No to trzeba, nie wiem, zwiększyć ilość lekarzy i w ogóle wszystkiego. No ale to jest strasznie kosztowne i nie ma na to pieniędzy. I nie będzie, nijak, nigdy. Koniec. Już. Cała dyskusja. No jakby taka była dyskusja, to by była dobra dyskusja. Ale ja nie wiem, czy gdzieś w jakichkolwiek mediach można taką dyskusję usłyszeć, no. Czy nie? Można gdzieś? Ja nie słucham, nie mam telewizora. Czy są gdzieś dyskusje właśnie takie jakieś realistyczne o tej całej służbie zdrowia? Czy każdy się zastanawia, jak tylko przenosić jedną kolejkę z prawej strony do lewej strony? Jak robić, żeby zamiast do specjalistów były kolejki, to żeby wszystko robili lekarze pierwszego kontaktu nagle? To są już w ogóle żadne rozwiązania. To są jakieś głupoty. Po prostu bezmyślnych ludzi, którzy nie zaakceptują rzeczywistości, która jest brutalna. Żyjemy w brutalnej rzeczywistości. Koniec tematu. No, trzeba dorosnąć, panie minister, i popatrzeć prawdzie w oczy. Mamy tyle, ile mamy. Trzeba to zrobić z mózgiem. I patrzcie, zwróćcie uwagę, ja nie mówię już teraz nawet, czy to socjalizm, czy kapitalizm, żeby sprywatyzować służbę zdrowia, bo co to da tam? No może da, dobra, no wszystko się samo zrobi. Zresztą ostatecznie ona się i tak sama sprywatyzuje w taki czy inny sposób. Bo to jest naturalne na rzecz, zawsze tak jest. Nawet właśnie w kompletnie już komunistycznej, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, Danii, jak usłyszeliśmy, to nawet tam jest też wolny rynek, tylko nie tam, gdzie go widać. Po prostu nie widać go, oficjalnie to go nie ma, ale jak się ktoś chce leczyć, to leci za granicę i tam sobie kupuje. No to jest po prostu wolny rynek, który się zawsze gdzieś jest. Jak się go nie dało w kraju, to i się pojawił za granicą. No to po prostu zawsze będzie. No i już. I tylko ludzie się uwzięli, żeby koniecznie zrobić wszystko porówno, mimo że się nie da. Żeby działało, żeby wszyscy mieli. W ogóle jak dzieci, no. Jak dzieci, no nie mogę. No nie mogę. Dobra, tak się normalnie, aż żebym się zbulwersował. Ale widzicie, rozmawiać, ja bym chciał, żeby te gdzieś w jakichś mediach takie rozmowy na temat służby zdrowia były, miały realistyczną podstawę. I żeby dojść do wniosków, ustalmy coś jednego, ale nie na absurdalnych zasadach, tylko zgodnie z realizmem życiowym. Jak wiemy, że się czegoś nie da, to nie róbmy systemu zbudowanego na założeniu, że się to da. Bo teraz tak jest zbudowany system, na założeniu oparty, że się da zrobić, żeby nie było kolejek. Bez dodawania pieniędzy, dużo więcej do systemu. Się nie da, trzeba to rozwiązać, żeby było chociaż jakoś sensem. A nie, żeby po prostu się system sam wychodził. To jest po prostu tak, jakby próbować, nie wiem, jakieś tam 5 kilo waty wcisnąć do takiego małego woreczka. No i ta wata rozerwie ten worek i wyjdzie bokiem. I kolejki to jest właśnie to wyłażenie bokiem tej waty, z tego woreczka małego. Czemu waty akurat? No bo waty, nie wiem, tak mi się skojarzyło. No dobra, okej. Okay. Nie ma co dalej ciągnąć tego, chyba że macie fajne historie, ktoś ma jeszcze o kolejkach do lekarza czy coś. Bez sensu wyszło, no ja myślałem, że to taki fajny temat będzie, ale on jest oczywisty, a to dlatego, że w enklawie są ludzie inteligentni, przychodzą se posłuchać i oni wiedzą, że 2 plus 2 równa się 4. Ale może i są tu też, wiecie, idealiści, dobrze, że są idealiści, niech są idealiści, ale niech są idealiści, którzy też są realistami. Nie, za dużo wymagam. Czy można być idealistą i szukać, żeby naprawdę... Dążmy tak, ja się zgadzam. Dążmy do tego, żeby każdy biedny i bogaty mógł się leczyć ze wszystkiego. Dążmy. Ja wiem, to jest absurd, to jest utopia, tego się nie da zrobić, ale to nie znaczy, że nie można do tego dążyć. Przynajmniej w taką stronę, nie? Do tego wszyscy dążymy i dążmy. No Korwin nie dąży, bo on jest mizantropem i po prostu nie lubi biednych, bo mu śmierdzą, albo nie wiem. Nie wiem, ale dobrze, no to jest idealizm, który jest spoko, bo tacy idealiści próbują szukać nowych rozwiązań, pchają świat jakoś do przodu, rzucają propozycje, ale nie może być tak, absolutnie nie może tak być, że ci idealiści zakładają sobie coś, co jest nierealne, albo nie biorą pod uwagę, nie przyjmują do wiadomości rzeczywistości, matematyki. No po prostu nie może być idealizmu, który jest wbrew matematyce. To się kończy fatalnie, zawsze, w 100%. Tak jak w 100% 2 plus 2 równa się 4, tak zawsze idealizm, który ignoruje matematykę, się źle kończy, musi się źle skończyć. Kończy się gorszym skutkiem niż to, co było przed zmianami idealisty. Zawsze. To jest moja mądrość życiowa. Na rok 2015 i skończę na tym tą audycję. styknie. Dzięki, żeście przyszli. Pamiętajcie, enklawa żyje. Drugi rok istnieje enklawy. Dopiero to jest malutka świeżynka, radyjko. Malutkie, realistyczne za to jest i idealistyczne też. I to jest forum do gadania na żywo albo też... Właśnie no, forum otwarte dla wszystkich, wiecie? Oprócz agresji, nie toleruję agresji, a resztę można sobie dyskutować. Bardzo fajnie. Co kto chce. Można też w enklawie prowadzić własne audycje. Pamiętajcie, jak masz swój pomysł, to nie musisz nikogo pytać o zdanie. Możesz po prostu wykorzystać enklawę i opublikować pierwszy odcinek, a potem drugi, a potem trzeci. I jak opublikujesz i ludziom się spodoba, to wyjdziesz z poczekalni i będziesz wszędzie na głównej stronie. I wtedy możesz się reklamować i pisać na Facebooku, hej, prowadzę swój program. I wtedy będzie coraz więcej ludzi i ci ludzie nawet cię będą sponsorować czasem. I w ogóle będzie fajnie. Ty się będziesz uczyć gadać, będziesz poznać nowych znajomych. No, to medium internetowe gadanie, radio gadające w internecie, to jest jednak medium niszowe i ono takie zawsze będzie. No już nie ma co mieć złudzenia, nie będziemy konkurować z YouTube'em, nie da się, nijak, choćby nie wiem co robić, no bo jakoś tak mało kto chce pogadać. Ludzie chcą bardziej tam rozrywki, jakieś głupkowacizny, albo szukają, żeby ktoś im powiedział dokładnie to, co oni już wiedzą, żeby się pokrzyczał za nich, w ich imieniu. Ale rozmawiać bardzo mało ludzi chce. Dużo mniej niż nam się wydaje. A już tam poznawać nowe rzeczy, nowych ludzi. To jest ten problem, bo to nie chodzi o to, że podcasty są jakieś nudne, czy to jest że słaba forma, czy przestarza. Wcale nie. Na całym świecie podcasty działają i sobie kwitną, ale w Polsce jakoś tak kuleją te podcasty. Ale nawet i tam gdzieś na świecie to zawsze jest takie trochę... niszowa sprawa. O, jeszcze jeden telefon, może będzie na temat szpitala albo czegoś takiego. Ostatni na dzisiaj telefon. Cześć.
Halo? Halo?
No już jesteśmy.
No, witam Martin, witam Liu, miło mi się słyszeć, Eugeniusz z tej strony.
Cześć.
Ja tak króciutko, bo tak słucham tego programu i chciałem tylko powiedzieć, że czasem tak stoi w tych kolejkach i kolejki w zasadzie są takie złe, jeżeli tego czasu człowiek w tej kolejce po prostu nie zmarnuje, bo doba ma 24 godziny i obojętnie co będziemy robić, to nie przedłuży się, nie zmniejszy. No, straciłem tyle czasu na godzinę w kolejce, prawda?
Też prawda. Tak,
nastawić się na to, że jeżeli idę do lekarza, no będę stał w tej kolejce. Żebym czas wykorzystać, nie? Ja przeważnie biorę coś do czytania i wtedy powiedzmy sobie, nie muszę czytać w domu czy w pracy i wykorzystuję ten czas na czytanie jakiejś książki.
O, jeżeli
ktoś ma inne jakieś możliwości coś zrobić w tej kolejce, usiąść sobie u lekarza, prawda? Mhm. Czas wykorzystać, no to tylko do tego chciałem zachęcić, pomyśleć nad tym, czy może tego czasu nie marnować, ale wręcz przeciwnie, wykorzystać.
No to pewnie, że tak.
Poczytać jakąś książkę, prawda, której już długo nie czytałem, a teraz mi się trafiło, u lekarza czekałem, no i tak fajnie wyszło, nie?
No pewnie, że bardzo dobry pomysł, no przynajmniej no, nie marnujmy już tej sytuacji, jak już w niej musimy być, to pewnie, że trzeba wykorzystać ten czas, oczywiście, że tak. No. A w ogóle to pomysł taki mi się teraz, jakby tak więcej tych kolejek było, to ja myślę, że można by wziąć i zacząć sprzedawać swoją książkę, pochodzić od przychodni do przychodni i zaoferować, o tu książkę mam, może pan, ile pan czeka, no 8 godzin, no to ma pan se poczyta. Może.
Zgadza się, szczerze mówiąc, mi się tak zdarzyło, że czasopismo sobie czytam. Mm. No i nagle tylko okazuje się, że pani doktor mnie wywoła, no to wchodzę i zostawiłem to czasopismo na krzesełku, prawda? Wychodzę, patrzę, nie ma go. No, gościu sobie już tam czyta, no ale akurat już wyczytałem, co miałem wyczytać, no i zostawiłem mu.
Może tak, wróci
jak najbardziej pod tym kątem troszeczkę, bo ciężko mi, że to już słucha, kiedy mam na uszach i to taki troszeczkę rozbieżność jest w słuchaniu, ale w porządku. Także tylko na pierwsza moja taka rozmowa tu jest.
Super.
I tylko tyle chciałem powiedzieć.
Dzięki. Bardzo dobra uwaga. Też. Właśnie w kolejkach ludzie czytajcie. Za mało ludzie czytają. No. Dzięki.
Dzięki, hej.
Hej. To był geniusz na sam koniec. Właśnie bardzo dobre podejście i mi się to też podoba. No, że nie powiem, że kolejki są super, bo ludzie przez to więcej czytają. Czekałem też. Ale to zamiast mnie powie kiedyś minister któryś na pewno wcześniej czy później będzie wychwalać kolejki pod niebiosa, że wzrosło czytelnictwo, ludzie coraz mądrzejsi są, a to wszystko dzięki nam, rządowi, to dzięki nam są kolejki wszędzie i ludzie teraz, patrzcie ile czytają, nawet piszą niektórzy, dwóch ludzi powieść napisało czekając w kolejce, To swoją drogą to też jest dobry pomysł, żeby nawet jak już wszystko przeczytasz, to weź zacznij pisać też w kolejce. Czyli wszystko można zarządzać firmą z kolejki. Jak się jest tylko internet, wszystko można, poważnie. Nie, no dobra, no ale nie, no to wiadomo, że ratujemy coś w tej sytuacji. To nie jest idealne. Nie o takie Polskę żeśmy walczyli, nie? Żeby stać w kolejce dalej. No ale nie myślę, że to przejmować się też nie można za dużo. Nie, bo to się człowiekowi pogarsza. A to jest fakt, że no i tak byś, jak książkę czytasz, to nie robisz nic innego, nie? Więc fajnie. Kolejki łączą ludzi, mówi Lukszmar. O, w ogóle, to może być dobry temat na audycję. Co robić w kolejce? Albo najciekawsze kolejki twojego życia. No to by musieli ci, co jeszcze PRL pamiętają, zadzwonić. Co? Fajne by było, nie? Na kolejki mojego życia. Najciekawsza kolejka. Co się ciekawego działo w kolejce? No ja spróbuję, ale ja wątpię, że będzie dużo chętnych, bo aż tyle kolejek to chyba nie ma, nie? No nie, no, u lekarza to pełno, ale po kawę to już nie ma kolejka. Chociaż ostatnio, jak byłem w Biedronce, chyba czy jakimś innym tam Tesco, była taka kolejka, że normalnie już zaczynało żywcem PRL przypominać. Straszna kolejka, przerażająca kolejka. Nie pójdę tam więc, chyba że zapomnę. Dobra, to był program Jest Sprawa w Radio Enklawa. Lukszmar, niech ktoś się pyta, czy ktoś słucha poczekalnie. No pewnie, że słucha poczekalnie. No widać przecież po tym, że głosy tam są. No tak, na nie jestem, no tak, nie jestem, na nie. Nowe audycje zawsze są głosy i dużo ludzi. Znaczy dużo. Dużo mniej niż normalnych audycji, ale słuchają się, nie przejmujcie. Róbcie swoje audycje. Zresztą wiecie co, to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby super popularność mieć. Jak ktoś chce być super popularny, no to jest YouTube. I nic go nie przebije, w ogóle koniec tematu. Ale nie po to gadamy, żeby cały świat przekonać. Po to gadamy, żeby poznać paru przyjaciół, żeby pogadać ludzi, z którymi naprawdę warto gadać, żeby z nimi sobie pogadać. Nie? Żeby też no, tak poczuć się w takiej enklawie, gdzie jest trochę bezpieczniej, gdzie tutaj można pogadać na trochę wyższym poziomie, bez jakichś takich tandetnych chwytów, jak to w dużych radiach i telewizjach słyszymy, nie? Jakieś głupkowate tytuły, jakieś tam pochwytliwe pytania, bo pytania jakieś różne głupoty. Tu nie trzeba, tu jest, można odpocząć. Można się skupić na temacie, można sobie pożartować, można sobie zakląć nawet i nie trzeba się przejmować, spinać, udawać nikogo, nie trzeba pilnować, żeby mówić proszę pana. Jak ktoś musi, to może powiedzieć proszę pana, ale po co? No, to jest wielki, olbrzymi plus Enklawy, więc wpadajcie tutaj i pamiętajcie, że Enklawa działa jako publiczne naprawdę radio. Z tego po prostu sto łaska. Komu się podoba, ten może dorzucić parę złotych na stronie enklawa.com. I jak w pierwszym roku Enklawa była na plusie. Na wszystko wystarczyło, było na serwery, na domeny, na takie rzeczy i na inne, na programy do nadawania. Więc super, dzięki wam wszystkim, że jednak jest ktoś, kto chce słuchać i mu się podoba ten program. Takie miejsce, gdzie są różne programy. Także, no, super, mi się podoba, mi się coraz bardziej jakoś tak... Przypomniała mi się po prostu idea podcastów, ta co była w 2005, czy to kiedy to się zaczęło. I to no, fajnie do tego wrócić. No, po prostu może jest tak, że przez jakiś czas wszyscy dostaliśmy świra na punkcie YouTube'a, nie? Że jakiś milion widzów i czy zafascynowaliśmy się super sławnymi ludźmi z YouTube, o których wszyscy mówią. Ale to po paru latach minęło, już tak trochę przeszło, już wszystkich nudzi, więc mnie przynajmniej już znudziło. Także można z powrotem wrócić do normalnego gadania i ten szał na jakichś Grostockich i innych Gracjanów może przeszedł i można już spokojnie sobie normalnie z ludźmi pogadać. Czego wam wszystkim życzę i do następnego programu za tydzień. Pa!